tą budżetową, tylko sesję 59, a w tym wypadku budżetową Rady Miasta Poznania, która została zwołana. Czy ja mógłbym poprosić o konsultacje okołobudżetowe w innym miejscu? Zeszli do cichszego tonu. O. Jeszcze raz witam wszystkich Państwa serdecznie, Państwa radnych, panów prezydentów, wszystkich gości sesji. Przystępujemy do realizacji porządku sesji. Punkt drugi, komunikaty. Najpierw chciałbym Państwa poprosić o to, żebyśmy dzisiaj spróbowali w sposób w miarę zdyscyplinowany postępować, ponieważ zadań mamy do wykonania, wydaje się, dużo. Natomiast bez Państwa wsparcia pewnie nie uda się tego dobrze i sprawnie przeprowadzić, więc ja o to bardzo pokornie proszę. A przekazując informacje, jestem Państwu zobowiązany przekazać informacje o tym, że do Rady Miasta wpłynęły w ostatnim czasie, czyli od poprzedniej sesji, następujące pisma, którymi szczegółowo Państwo mogą się zapoznać lub zostały nawet dostarczone Państwu, mianowicie rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 listopada stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta z dnia 7 listopada w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania. Ona stwierdza nieważność tej uchwały w części. Poza tym rozstrzygnięcia nadzorcze, czy zarządzenia zastępcze, to się tak nazywa, przepraszam, Wojewody Wielkopolskiego w sprawie nadania Alei Braterstwa Broni nazwy generała Stanisława Sosabowskiego, ulicy 9 Maja nazwy kapitana Kazimierza Spornego, ulicy 23 lutego nazwy porucznik Janiny Lewandowskiej, ulicy Marcina Chwiaskowskiego nazwy Jana Spychalskiego i następnie zmiana zarządzenia zastępczego w sprawie nadania ulicy 9 Maja imienia Kazimierza Spornego, gdzie zmiana polega na tym, że w miejsce kapitana Spornego pojawia się Stanisław Kasznica. I otrzymałem wezwanie do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwaleniem i wejściem w życie uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, wszystkich opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. Te dokumenty, jak mówiłem, są dla Państwa radnych dostępne. Jeśli kogoś interesują szczegóły, to proszę o zapoznanie się z nimi. W punkcie komunikaty zgłosił chęć zabrania głosu pan poseł Bartłomiej Wróblewski i panu posłowi teraz udzielam głosu.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, dziękuję za możliwość zabrania głosu. Jak Państwo wiecie, reprezentuję w Parlamencie mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego. W czasie pierwszego roku po wyborach odwiedziłem sesję Rad Gmin 17 gmin podpoznańskich. Koncentrowałem się na działalności w powiecie poznańskim, otworzyłem 17 biur pomocy prawnej i biur poselskich w powiecie poznańskim. Natomiast w 2017 roku starałem się w działalności lokalnej koncentrować na sprawach związanych ściśle rzecz biorąc z Poznaniem. Odbyłem kilkadziesiąt spotkań z mieszkańcami Poznania. I dzisiaj chciałem z Państwem się spotkać, żeby podzielić się kilkoma moimi refleksjami związanymi z wieloma, które wynikły po rozmowach z mieszkańcami, ale także z Państwem, bo z wieloma z Panami Prezydentami, z Paniami Panami Radnymi rozmawiałem i To moje krótkie wystąpienie chciałbym streścić, czy chciałbym ująć w trzech punktach. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć o współpracy. To jest coś, czego mi bardzo w Poznaniu brakuje, a czego nie brakuje w powiecie poznańskim. Dyskusje dotyczące potrzeb mieszkańców powiatu poznańskiego, niezależnie kto jest wójtem, kto jest burmistrzem, są dużo spokojniejsze, dużo bardziej merytoryczne, ostatecznie skoncentrowane, ściśle rzecz biorąc, na potrzebach mieszkańców, bardziej pragmatyczne. Nam w Poznaniu nie zawsze się to udaje, a jest wiele takich pól, gdzie ta współpraca byłaby przydatna z punktu widzenia miasta. Po pierwsze wskażę na sferę infrastruktury kolejowej. Polska jest w wyjątkowym momencie. W tej perspektywie unijnej mamy 67 miliardów złotych do wydania na inwestycje kolejowe. Tych pieniędzy nie było 10 lat temu i tych pieniędzy nie będzie za 10 lat. Dlatego ci, którzy skorzystają z tego okresu, mają szansę na realizację wielu inwestycji kolejowych, a w Poznaniu wiemy, że wiele takich jest potrzebnych. Golęcin, Bogucin, Wola, Świętego Michała, Krańcowa, Wola, Starołęka. Jest wiele miejsc, gdzie potrzebujemy przejazdów kolejowych, bezkolizyjnych tunelów czy wiaduktów. I we wszystkich tych przypadkach istnieje możliwość korzystania ze środków unijnych za pośrednictwem polskich linii kolejowych. Ta procedura została wypracowana, czy możliwość współpracy została wypracowana. Na przykład widzieliśmy w Kostrzynie, w Powiedziskach, gdzie takie inwestycje udało się zrealizować ze wsparciem w 100% w przypadku Kostrzyna ze środków centralnych. Zachęcam Państwa do rozważenia tej kwestii i takiego zaangażowanego podjęcia tej sprawy, bo później tych możliwości finansowych nie będzie. Druga rzecz to kwestie inwestycji drogowych na terenie miasta Poznania. W ostatnim czasie w parlamencie przyjęliśmy zmiany ustawowe, które pozwalają na finansowanie z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej inwestycji w pobliżu poligonów i obiektów wojskowych. Mamy w Poznaniu trudności z dojazdem do lotniska na Krzesinach. Dziś istnieje możliwość podjęcia współpracy z wojskiem i aplikowania o to, aby taką drogę stworzyć. Trzeba rozmawiać. Ta inwestycja jest ważna i dla mieszkańców Krzesin, i dla wszystkich tych, którzy korzystają z dróg w okolicach Norata i Krzesin. Wiemy, że istnieje potrzeba budowy hali lekkoatletycznej w Poznaniu, hali treningowej. Wydaje mi się, że bez współpracy ze społecznikami, mieszkańcami Sołacza, Strzeszyna, Smochowic, terenów, które przylegają do Golęcina, bardzo trudno będzie zrealizować tą inwestycję, tak jak trudno będzie ją zrealizować bez współpracy politycznej. Dlatego ja do tej współpracy Państwa bardzo zachęcam i namawiam. Współpraca jest potrzebna i przy realizacji takich dużych projektów infrastrukturalnych, a także przy małych sprawach. Ministerstwo Sportu ogłosiło program budowy, rozbudowy małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Można sfinansować budowę 3000 obiektów. Uważam, że to jest doskonały moment, aby władze miasta w imieniu osiedli czy we współpracy z osiedlami wystąpiły o jak największą liczbę tego rodzaju obiektów, bo praktycznie na każdym osiedlu w Poznaniu takie potrzeby istnieją. Wiem to, bo jestem po spotkaniach z kilkunastoma radami osiedli. Walka ze smogiem. Wiemy, że staje się to temat debaty ogólnonarodowej. Rozmawiałem z inspektorem wojewódzkim ochrony środowiska i po tych rozmowach wystąpiłem do prezydenta Jaśkowiaka z propozycją rozważenia rozbudowy monitoringu czystości powietrza w Poznaniu. Wiem, że może pojawić się zarzut, że nie ma na to dodatkowych środków, ale tutaj i w swoim, i w imieniu pana inspektora deklaruję wsparcie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska czy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Wydaje się, że jest to temat bardzo ważny, także jeśli chodzi o właśnie o monitorowanie zanieczyszczenia, co oczywiście nie oznacza, że nie jestem otwarty na rozmowę, na wsparcie kwestii tego, abyśmy też ze smogiem realnie walczyli. Myślę, że jeśli nie będziemy współpracować w tych i innych obszarach, dużo mniej uda nam się uzyskać. No, krótko mówiąc, będą karlały nasze ambicje. To poczucie w Poznaniu jest bardzo silne. Ono wynika z badań opinii publicznej, które mówią, że w Poznaniu to poczucie, że nie tylko stoimy w korkach, ale że jest pewnego rodzaju stagnacja w mieście, jest silniejsze niż w innych dużych miastach. Prawdopodobnie najsilniejsze. Wydaje mi się, że współpraca pozwoliłaby nam na realizację i bardzo ambitnych, i mniej ambitnych, różnych celów ważnych dla mieszkańców, mogłaby tą sytuację zmienić. Inne duże miasta, niezależnie od podziałów politycznych, które istnieją wszędzie, w jakimś większym stopniu istnieje współpraca między różnymi środowiskami, ostatecznie z korzyścią dla mieszkańców. Bez tego zostaniemy wypchnięci z tego grona tych miast, które się najlepiej rozwijają. Życie oczywiście składa się z rzeczy małych i wielkich. Nie należy lekceważyć małych, ale istotne są też ambitne cele, takie, które i odpowiadają naszym potrzebom mieszkańców Poznania, ale także byłyby jakimś zaspokojeniem naszej dumy. Wiemy, że w wielu wielkich polskich miastach powstały nowoczesne hale widowiskowo-sportowe. W Gdańsku, w Krakowie, w Łodzi. 43 lata temu w Poznaniu została otwarta arena. Poznaniacy przez kilkadziesięcioleci byli dumni z nowoczesnego obiektu. Dzisiaj potrzebujemy takiej hali na miarę XXI wieku. Znam pesymizm prezydenta Jacka Jaśkowiaka w tej kwestii, ale uważam, że współpracując jesteśmy w stanie i znaleźć środki, i zrealizować taki ambitny projekt. Kwestie, o których powiedziałem, mają charakter przykładowy. Spraw do współpracy jest dużo więcej. Ja jestem otwarty na rozmowę z państwem, niezależnie od tego, z jakich klubów pochodzicie. I ostatni, trzeci punkt. Pozwólcie państwo, że złożę wszystkim najlepsze życzenia świąteczne, dobrych, spokojnych, radosnych świąt, pomyślnego nowego roku 2018. Oby był lepszy niż ten, który się kończy. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Jednocześnie chciałem poinformować, że sekretarzami dzisiejszej sesji będą państwo radni Halina Osianna i Mateusz Rozmiarek. Czy w punkcie komunikaty ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie, to chodziło o za chwileczkę, jeszcze nie w tej chwili. Zamykam zatem punkt komunikaty. Punkt trzeci, oświadczenia. Oświadczenia w dniu dzisiejszym chcieli wygłosić pani radna Ewa Emility i pan radny Janusz Kapuściński. Bardzo proszę, najpierw pani radna Ewa Emility.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałam się zwrócić tutaj do pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, ale ponieważ jak zakładam, jakieś ważne obowiązki spowodowały to, że w trakcie sesji budżetowej akurat nie może być obecny, to zwrócę się do wszystkich panów prezydentów i poproszę o przekazanie dokumentów, które przekazali mi mieszkańcy miasta Poznania. Chciałam się zwrócić do pana prezydenta i do panów prezydentów w sprawie istotnych decyzji związanych z rozdysponowaniem środków finansowych budżetu miasta na rok przyszły. Mieszkańcy północnej części miasta zobowiązali mnie do przedstawienia wniosków wspólnot oraz uchwał rad osiedli tego rejonu w sprawie modernizacji ulicy Obornickiej oraz modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicy Obornickiej i na ulicach do niej przyległych. Są to uchwały Rady Osiedla Piątkowo nr 137 i 138 z dnia 22 listopada 2018 roku. Są to uchwały Rady Osiedla Podolany. Są to też uchwały zarządów wspólnot zrzeszających łącznie 1428 rodzin. I właśnie te 1428 rodzin zamieszkujących przy ulicy Mateckiego 4A, to jest 176 rodzin wspólnoty, Mateckiego 4B, 56 rodzin wspólnoty, 4C, 53 rodziny Mateckiego, 21, 70 rodzin, Mateckiego 22, 72 rodziny, Mateckiego 23, to jest 205 rodzin wspólnoty, Mateckiego 24, 82 rodziny, łącznie, jak już powiedziałam, 1428 rodzin. Uchwały te popierane są także przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową. Na ostatnim posiedzeniu na sesji Rady Osiedla Piątkowo zostałam poinformowana, że podobno radni Zjednoczonej Lewicy są także zdecydowani i zdeterminowani, żeby te projekty popierać. Niestety nie zauważyłam tej chęci determinacji, przeglądając decyzje prezydenta miasta dotyczące poprawek zgłoszonych właśnie w tych sprawach, o które proszą mieszkańcy. Mam tutaj pisma zwracające się do prezydenta miasta Poznania w tej sprawie i mieszkańcy proszą o informację zwrotną, podają tutaj kontakty, do których trzeba się zwrócić. Jest to kilka zaledwie kontaktów, ponieważ są to materiały zbiorcze przygotowane przez wspólnoty, także bardzo bym prosiła pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka o odniesienie się do tego i poinformowanie mieszkańców, jakie zamierza podjąć decyzję w sprawie tych uchwał i oczekiwań mieszkańców północnej części miasta Poznania. Pozwolę sobie przekazać te dokumenty na ręce pana prezydenta Wudarskiego w zastępstwie za pana prezydenta Jaśkowiaka. Dziękuję.
Dziękuję. Otrzymałem właśnie informację, że pan prezydent jest obecny w urzędzie, ale prowadzi w tej chwili rozmowy ze związkowcami w sprawach dotyczących wynagrodzeń, w związku z tym w pewnym sensie w sprawach związanych z dzisiejszą sesją budżetowo miasta. Drugie oświadczenie chciał przedstawić pan radny Janusz Kapuściński. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado i szanowni mieszkańcy Poznania. Ja właściwie prosiłem pana przewodniczącego, bo chciałbym to oświadczenie wygłosić nie sam, tylko z mieszkańcami. Tu są przedstawiciele różnych stowarzyszeń, pan Bogajewski między innymi. I ten głos jest właśnie z tej strony. Chodzi już do znudzenia o te nasze flagi polskie, których brakuje w Poznaniu. Po prostu zamek Przemysła odbudowany, siedziba króla polskiego po prostu jest pozbawiona naszych barw narodowych. Tak samo Muzeum Narodowe również, a jesteśmy w stuleciu niepodległości. I to naprawdę jest skandalem. Ja dziękowałem już panu Solarskiemu, ale to pomogło, ale tylko znów na parę dni. I ta flaga, jakby się ktoś wstydził w Poznaniu polskich barw narodowych. Również środowiska wojskowe, pan pułkownik, 90-kilkuletni, też się pofatygował do mnie z prośbą o to, żeby ta flaga jednak w tym miejscu, chociaż w tym stuleciu, ale powinna stale być na gmachach, które były kiedyś siedzibami naszych królów, naszych przodków. Ale tutaj również chodzi o pomniki, które są w Poznaniu, na przykład powstańców wielkopolskich. Czyli bardzo często są w ogóle nieoświetlone. Nie dosyć, że tam brak też flag Polski. W okresie nawet tym świątecznym po prostu w nocy, w ciemnościach toną. są niewidoczne. I zwracam się do gospodarzy miasta, bo w sumie zarząd miasta, jak sama nazwa wskazuje, rządzi miastem. Więc panowie prezydenci, zwracam się do was, a szczególnie do wrażliwego pana Solarskiego, którego akurat teraz nie ma, ale myślę, że pan Wudarski mu moją prośbę przekaże. I panie przewodniczący, również kieruję te słowa do pana, żeby jednak ten drobny problem, bo przecież to nie kosztuje, to po prostu jest jakaś, nie wiem, manifestacja antypolskości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To były oświadczenia, które państwo chcieli na dzisiejszej sesji przedstawić. Zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do realizacji kolejnych punktów porządku sesji. Przypominam państwu, że o godzinie mniej więcej 12:25 ogłoszę przerwę, w czasie której zapraszam na spotkanie świąteczne wszystkich państwa. Punkt czwarty to projekt uchwały PU 1202/17 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Przedstawi projekt pan dyrektor Zbigniew Madoński. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panowie Prezydenci. Projekt uchwały PU 1202/17 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na rok 2018 do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Ustala się w paragrafie pierwszym na 2018 rok stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości. Punkt pierwszy. 155 zł 22 grosze w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów. Punkt drugi. 199 zł 71 groszy w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych. Punkt trzeci. 74 506 zł 13 groszy w skali roku dla jednego hektara terenu z infrastrukturą udostępnienia w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu rekreacji. Punkt czwarty. 88 zł 20 groszy w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu młodzieżowego ośrodka sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół, realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Punkt piąty. 55 zł 3 grosze w skali roku dla jednej godziny udostępnienia ośrodka młodzieżowego ośrodka sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół, realizacja programu zwalczania narkomanii. Podjęcie uchwały wynika z realizacji zadań własnych gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz stwarzania warunków dla rekreacji, a także czynnego wypoczynku mieszkańców. Proszę o pozytywne ustosunkowanie się.
Dziękuję. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała projekt pozytywnie. 7 głosów za, przy jednym wstrzymującym. Komisja Budżetu również zaopiniowała pozytywnie. 2 głosy za, 2 wstrzymujące. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby opinię uzupełnić? Pani radna chciała uzupełnić opinię? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Otwieram debatę indywidualną. Pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze, ja bym miała do pana prośbę, żeby pan wytłumaczył, co to jest ta dotacja, na czym to polega, skąd to się bierze i dlaczego jest w takiej wysokości. Ponieważ nie wszyscy radni biorą udział w Komisji Sportu i nie wszyscy tak naprawdę wiedzą dokładnie, o co tu w tym chodzi. My co roku to uchwalamy, ale generalnie część ludzi nie wie, o co tutaj chodzi. Proszę nam to wyjaśnić.
Jest to dotacja przedmiotowa. Jak co roku otrzymujemy informacje z Wydziału Finansowego, jakie środki są przekazane na ten cel dla POSIR-u. Jest to czysto matematyczne działanie polegające na tym, ażeby te dotacje w jakiś odpowiedni sposób rozpisać. Przyjęto kilka lat temu w Urzędzie Miasta Poznania, że właśnie w taki sposób będzie to rozpisywane, czyli będzie dotacja do udostępnienia basenów, dotacja do udostępnienia hal sportowych oraz dwie rzeczy związane z Ośrodkiem Młodzieżowym Sportu na Śródce. To są dotacje z Wydziału Zdrowia, konkretnie z programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz druga dotacja to jest z programu zwalczania narkomanii. Także jak powiedziałem na początku, że jest to czysto matematyczne działania.
Dziękuję. Pani radna Lidia Doziak.
Panie dyrektorze, mógłby pan powiedzieć, co to znaczy dla zwykłego mieszkańca? Podjęcie tej uchwały dzisiaj przez nas, co oznacza dla zwykłego mieszkańca, który teoretycznie korzysta z tych obiektów? Na przykład z basenu. Proszę nam wytłumaczyć.
Dokładnie.
Na przykładzie basenu i zwykłego mieszkańca.
Dokładnie. Wygląda to w ten sposób, że teoretycznie powinniśmy stosować stawki komercyjne na wszystkich obiektach, zarówno basenach, jak i halach sportowych. Natomiast wpisane w działanie w POSIR-u mamy tak zwaną misję, czyli nie stosujemy tych stawek. Te stawki są zdecydowanie niższe, na przykład, niż, jeżeli pani radna pyta o basen, zdecydowanie niższe niż na Termach Maltańskich. Mieszkańcy płacą w tej chwili określoną stawkę, która nie jest stawką rynkową, natomiast różnica pomiędzy stawką rynkową a stawką, którą płacą mieszkańcy, to jest właśnie ta dotacja przedmiotowa.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Znaczy, ja wszystko rozumiem, ale ciężko jest podjąć decyzję, jeśli tak naprawdę nie wiemy, jakie są te stawki komercyjne. To ja chciałbym wiedzieć, ile wynosi dotacja i ile po przeliczeniu, jeśli by nie było tej dotacji, kosztowałby bilet na basen. Bo ja rozumiem, że stawka komercyjna, no nie wiem, jak w porównaniu z termami, to jest 20 zł, tak? Ale jeżeli ta stawka z waszych z dotacji, które otrzymujecie, wychodzi 80 zł, to coś już jest nie tak. To być może lepiej fundować ludziom bilety na pociąg i korzystać z pływalni albo na autobus i na przykład w sąsiednich gminach korzystać, bo no ja chciałbym wiedzieć, ile, jeśli nie dostaniecie tej dotacji, kosztowałby ten bilet komercyjny na pływalnię, tak? Bo ja rozumiem, że są jakieś koszty, które ponosicie, rozumiem, że chcemy, żeby te bilety były tanie, ale nie może być to cena z kosmosu. Czy jest mi pan, panie dyrektorze, w stanie powiedzieć, ile, gdybyście nie dostali dotacji, kosztowałby bilet na pływalnię? Przeliczyliście to?
Ponad 60 zł. W tej chwili bilet na pływalnię kosztuje 12 zł, panie
Czyli
radny,
ja rozumiem, że, panie dyrektorze, że według pana 60 zł to jest normalna stawka komercyjna. Na wszystkich przedsięwzięciach komercyjnych 40 minut pływania kosztuje 60 zł, tak?
Tak jest to wyliczone na ośrodkach POSIR-u. Nie wiem, w jaki sposób.
No nie, no ale znaczy, ja chciałbym, jeśli dajemy dotację, to chciałbym, żeby ta cena, którą pan ma bez dotacji, była taka, jak rzeczywiście w ośrodkach komercyjnych, a my obniżamy te ceny przez to, że dajemy dotacje. Natomiast ja nie znam ośrodka komercyjnego, gdzie godzina pływania kosztuje 60 zł. Więc wydaje mi się, że te koszty pana są trochę przesadzone. No, mam takie złudzenie. Może jest to tylko złudzenie optyczne.
Dziękuję. Pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, żeby nie wywołać niepotrzebnych emocji, rzeczywiście podejście do przydziału tej dotacji jest, jak określił to pan dyrektor, dość matematyczne. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że pływalnie mają różny poziom kosztów, różny poziom zysku, więc to są wartości uśrednione i musimy mieć tego świadomość. Jeżeli Państwo sobie życzycie, to przy uchwale w następnym roku, czy przed podjęciem tej uchwały, taką szczegółową informację na temat kosztów i ewentualnych dopłat do poszczególnych jednostek organizacyjnych POSIR-u Państwu przygotujemy. Gdy byłem jeszcze radnym, ja o to szczegółowo dopytywałem i pamiętam, że miejsce na taką dyskusję było na komisjach sportu. Rozbieraliśmy to na czynniki pierwsze, łącznie z kosztami, nie wiem, telefonii komórkowej i innych kosztów. I radni, którzy byli zaangażowani w komisji sportu, taką wiedzę mają. Dzisiaj no, mogę jedynie przyznać Państwu rację, że ta formuła udzielenia dotacji nie jest do końca czytelna, ale myślę, że kluczowe jest to, o czym tutaj, na co zwróciła uwagę pani przewodnicząca Dudziak. W istocie ta dotacja powoduje, że dostęp do miejskich obiektów jest tańszy, że kluby sportowe mają większy dostęp i mają w ogóle możliwość trenowania, dzieci mają możliwość za niższą cenę korzystania z naszych obiektów. I tak jak powiedziałem, deklaruję, że w przyszłym roku możemy w naczyniki pierwsze to rozebrać i pokazać, jaka jest zyskowność na poszczególnych obiektach, ile musimy do tego dopłacać. Bo to jest wartość uśredniona, tak, panie przewodniczący? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan dyrektor, bo jest pan dyrektor zgłoszony. Panie dyrektorze, jest pan zgłoszony teraz tutaj?
Nie, dlaczego?
No nie wiem, ktoś mi to włączył. Dobrze, pani radna Lidia.
Nie, nie ma mnie tu.
Dziękuję bardzo panie prezydencie i panie dyrektorze za te wyjaśnienia, ale ponieważ na przyszły rok może mnie nie być, a jestem żywo zainteresowana tym, żeby jednak wiedzieć skąd się to bierze, dlatego chciałam poprosić już ze spokojem na piśmie, na półeczkę, skąd się wzięły te poszczególne koszty, co się na to składa, na wszystkie te obiekty, o których tutaj mówimy, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Rataj.
Bardzo dziękuję. Proszę państwa, dobrze, że mówimy o tych zagadnieniach teraz, natomiast dziwne jest dla mnie to, że pytania padają ze strony państwa radnych, którzy w tym naszym gronie zasiadacie od wielu lat. O to mogę ja pytać, człowiek nowy w tym gronie, a to, że państwo pytacie, to jest dla mnie takie no, ciekawe zaskoczenie w tym zakresie. A teraz wątek merytoryczny, chętnie bym się dowiedział, skoro już rozważamy to zagadnienie. O to, jak porównywalnie w innych dużych miastach kształtują się te koszty oraz dotacje w zakresie tych działań, o których rozważałem przy okazji dzisiejszej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Ja chciałem państwu przypomnieć, że dwa tygodnie temu rozpatrywaliśmy identyczną uchwałę dotyczącą lasów państwowych, poznańskich, przepraszam, na rok 17 poprawka i na 18 nowy plan i dla POSIR-u również poprawka była dla roku 17 i nic państwa wątpliwości nie wzbudziło. Przypominam, że mamy jeszcze dzisiaj sporo, nie ujmując nic temu punktowi, ale ważniejszych rzeczy do zrobienia. W związku z tym myślę, że rozwiązanie, które zaproponowała pani radna Lidia Dudziak, informacja na piśmie i wróćmy do tematu na posiedzeniu Komisji Sportu albo Finansów w styczniu czy w lutym jest racjonalniejsza niż teraz prowadzić tę dyskusję przez najbliższą godzinę. Pan radny Janusz Kapuściński.
Pan przewodniczący Grześ słusznie zauważył, że można ulec złudzeniu optycznemu jakiemuś, patrząc na kwotę 60 zł, bo ja też nie kojarzę sobie spływalni, gdzie cena średnia, proszę państwa, średnia byłaby 60 zł. Zresztą patrząc na pana dyrektora też można ulec złudzeniu optycznemu, bo pan jest taki dorodny w sensie budowy. No więc czy pan tych stawek trochę do swojego wzrostu nie dopasował? Dziękuję bardzo.
Pani radna Lidia Dudziak.
Rzeczywiście już króciutko, bo są ważniejsze sprawy. Ja tylko chciałam odpowiedzieć panu radnemu Ratajowi Andrzejowi. Ja się dziwię, że pan się dziwi, ale nie dziwię się, że pan się dziwi, bo pan jest nowy radny. Ja po to pytałam między innymi, żeby pan się dowiedział, skąd to się bierze, a nie automatycznie głosować rzeczy, o których na przykład pan nie wie.
Pan radny Michał Grześ.
Szanowny panie radny, no jest tak, że jest grupa wspierająca pana prezydenta, jest opozycja i grupa wspierająca pana prezydenta takich pytań nie zadaje i zawsze głosuje za. Natomiast opozycja się pyta, ale potem jest tak, że jak to przegłosuje grupa wspierająca pana prezydenta, to już nikt się opozycją nie przejmuje i takich rozliczeń nie dostajemy. Ja biorę pod uwagę to, co powiedział pan prezydent Lewandowski, że w końcu kiedyś ktoś to solidnie wyliczy. Natomiast te pytania zadaję od 20 paru lat, jak tu siedzę i zawsze jest tak, że trzeba, bo ludzie będą dopłacali, więc wszyscy to przegłosowywali, tak? Co najwyżej jeden z dyrektorów się bardziej denerwował i spocił, a drugi mniej. No widzę, że tu pan dyrektor jest wyjątkowo spokojny i ma to gdzieś, więc myślę, że jest wszystko dobrze. To, żeby was uspokoić mówię, bo ja akurat wewnętrznie nie jestem pewien, czy jest dobrze. Natomiast no liczę, że pan prezydent takie rozliczenia nam przedstawi i powie, ile na przykład kosztowałby komercyjny bilet na pływalnię dla jednej osoby, gdyby tych dotacji nie było, bo to jest dosyć ciekawe, tak? Bo pamiętam, że kiedyś do biletu do Teatru Polskiego dopłacaliśmy na przykład 250 zł. Albo kąpiel w łaźniach miejskich kosztowała 350 zł, a więc drożej niż nocleg w Sheratonie. No ale to dzięki temu, że obliczyłem, zostało już naprawione. Także no, opozycja się pyta, państwo nie musicie, no i na tym to polega. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Szanowni Państwo, jak zwykle sprowokował mnie pan radny Andrzej Rata i to już chyba taka tradycja teraz będzie. To jest tak, że jak liczymy, pan dyrektor słusznie powiedział, że to jest czysto matematyczne działanie, bo to jest czysto matematyczne działanie. Przeznaczamy określoną kwotę pieniędzy na POSIR, przeliczamy ją na godziny na basenach, na różnych obiektach sportowych, które mają POSIR i wychodzi nam kwestia, kwota dotacji. Natomiast na tą kwotę dotacji, czyli na tą kwotę sumaryczną podzieloną przez ilość godzin, łączą się koszty. Sumują się koszty. Koszty, które są uzasadnione, koszty utrzymania basenu, koszty chorowania wody, koszty utrzymania pracowników, ale też mogą się tam znaleźć. Ja nie twierdzę, że się znajdują. Koszty nieuzasadnione. I w tym, na tym polega cała zabawa, że jak spojrzymy sobie na kwotę dotacji, którą mamy do godziny na basenie i porównamy ją na przykład z cenami basenów na wolnym rynku, to musi powstać wątpliwość, czy wszystkie koszty, które są wliczone w tą pozycję, są uzasadnione. I stąd są te pytania. No, panie dyrektorze, no niestety zawsze będziemy pogodnywać z wolnym rynkiem. Ja wiem, że coś prowadzone przez administrację publiczną, niezależnie czy to jest rządowa, czy jest samorządowa, zawsze będzie droższe niż prywatne. Taka jest istota działalności publicznej, że ona zawsze wychodzi drożej. Służba zdrowia publiczna również nigdzie na świecie nie funkcjonuje idealnie i też zawsze wychodzi drożej niż prywatna. No tak to po prostu na świecie jest i pewnie się tego uzdrowić nie da. Jest kwestia, czy ten podatek, który płacą mieszkańcy w postaci tej dotacji, bo to nie jest tak, że to nie mieszkańcy płacą. Oni nie płacą tego w bilecie, ale płacą to w podatkach. Więc de facto mieszkańcy sami sobie dopłacają do tego biletu. Jest ta kwestia, czy ten podatek, który płacimy za to, że tą pływalnię, czy ten ośrodek sportowy prowadzi POSIR, jest uzasadniony, czy jednak te koszty są przewymiarowane. I tu jest podstawowy problem. Mam wrażenie, że tego nie rozstrzygniemy nigdy, bo jak pan Lewandowski był w opozycji, to pewnie twierdził, że ten podatek jest zbyt wysoki. Jak teraz jest wiceprezydentem w koalicji rządzącej, no to będzie twierdził, że te koszty są uzasadnione. No, zmiana pozycji wymusiła zmianę sposobu myślenia. I to ja na ten temat. Dziękuję.
Dziękuję. I pan prezydent Lewandowski.
Odpowiadając na wątpliwości pana przewodniczącego, gdy byłem w opozycji, pytałem o to i dostawałem szczegółowe wyjaśnienia i głosowałem za podjęciem tej uchwały, więc dzisiaj nie muszę o to pytać, bo pytam na spotkaniach wydziałowych, tą wiedzę mam. Natomiast ja państwu przypomnę, że kilka lat temu toczyła się dyskusja na temat zmian organizacyjnych samego POSIR-u, na temat potencjalnego przekształcenia POSIR-u w spółkę i powstawały takie dość szczegółowe analizy dotyczące tego, które jednostki, które oddziały POSIR-u przynoszą dochód, a do których trzeba dopłacać. I też do radni z Komisji Sportu tą wiedzę wtedy przynajmniej mieli, ale ja w pełni rozumiem Państwa wątpliwości i deklaruję, że albo na Komisji Sportu, albo na Komisji Finansów na ten temat podyskutujemy, bo dyskusja na pewno będzie ciekawa, w moim przekonaniu potrzebna samemu POSIR-owi, bo będzie zapewne prowadziła do wniosków, że POSIR potrzebuje większego wsparcia. Ja przypomnę Państwu, że z roku na rok POSIR przejmuje nowe obiekty, chociażby w PBO przejmowane, które wiążą się z dodatkowymi kosztami, a wzrost kosztów i wzrost tej dotacji proporcjonalnie nie jest tak duży, jak wzrost kosztów wynikających z przejęcia nowych obiektów, więc ja jak najbardziej na taką dyskusję jestem otwarty i dzisiaj deklaruję, że w nowym roku ją podejmiemy.
Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji, zatem przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały PU 1202/17 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez POSIR. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. Jedna osoba głosowała przeciw i 11 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zgłosić teraz wniosek formalny, mianowicie chciałbym poprosić Państwa radnych o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały PU 1215/17 w sprawie zaskarżenia zastępczego zarządzenia wojewody wielkopolskiego w sprawie nadania ulicy 23 lutego położonej w mieście Poznań nazwy porucznik Janiny Lewandowskiej. Chciałbym prosić, żeby umieścić to w porządku sesji jako punkt 10a. I chciałbym zaproponować, żeby rozstrzygnąć wątpliwości, które są związane z tym dokumentem. Mianowicie pan wojewoda opiera się na opinii Instytutu Pamięci Narodowej, które wskazuje, że data 23 lutego jest datą, która służy chołubieniu Armii Czerwonej. Natomiast w moim przekonaniu i wielu moich rozmówców poznaniaków 23 lutego dla mieszkańców Poznania był datą zakończenia okupacji niemieckiej w Polsce, w Poznaniu i zakończeniem wojny. Niezależnie od tego, jak później system komunistyczny wpłynął na nasze życie. Dla poznaniaków był to koniec strasznego okresu w ich życiu. Wielu poznaniaków zginęło w zdobyciu Cytadeli i w zdobywaniu Poznania. Ta sprawa nie jest jednoznaczna, podlega interpretacjom, dlatego uznając, że opinia IPN-u jest również interpretacją, chciałbym, mając wątpliwości, żeby rozstrzygnięte zostało to w dalszym postępowaniu, a nie bez żadnej dyskusji. Czy jest głos przeciw? Pan radny Artur Różański, głos przeciw. Bardzo proszę. Tak.
Nie do budżetu. Szanowny panie przewodniczący, nie kwestionując pana prawa do zgłoszenia takiego wniosku, zwracam panu przewodniczącemu uwagę, że jesteśmy na sesji budżetowej i tu wyjątkowo zgodzę się z panem radnym Andrzejem Ratajem, że zgłaszanie tego wniosku w takim trybie jest moim zdaniem nadużyciem. Pan przewodniczący z powodów politycznych chce, żeby to się odbywało na sesji budżetowej, zamiast jak to powinno być przy nazwach ulic, przedyskutować to spokojnie na Komisji Kultury, rzeczywiście przeanalizować sytuację i wtedy moglibyśmy jako Rada podjąć odpowiedzialną decyzję, czy rzeczywiście jako Rada decydujemy się ten wniosek zaskarżyć, czy nie. Pan w ten sposób uniemożliwia dyskusję na Komisji Kultury i powoduje, że ona będzie czysto polityczną decyzją podniesioną na sesji. W związku z tym proszę, by pan przewodniczący ten wniosek wycofał.
Odpowiem na ten zarzut, mianowicie w ten sposób. Decyzja wojewody wpłynęła do nas 13 bądź 14 grudnia. W związku z tym czas na podjęcie tej decyzji mamy do 13 czy 14 stycznia. 30 dni. Najbliższa sesja wyznaczona jest na 23 stycznia. W związku z tym proponuję Radzie, żeby zająć się tym dzisiaj, po zakończeniu prac nad budżetem, po to, żeby uniknąć konieczności zwoływania sesji nadzwyczajnej w sprawie jednego tylko projektu. Jeśli Rada uzna, że dzisiaj nie jest miejsce na to, to wtedy zwołam sesję nadzwyczajną, oczywiście zgodnie z sugestią pana radnego. Rada zdecyduje. Poddaję pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt 10a, czyli projekt uchwały PU 1215. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku dzisiejszej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 20 głosów za, 13 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada zdecydowała się na uzupełnienie porządku o punkt 10a. Dziękuję. Kontynuując dzisiejszą pracę, przystępujemy do realizacji punktu 5. Projekt uchwały PU 1204/17 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku na obszarach wodnych miasta Poznania. Bardzo proszę o przedstawienie projektu. Tak.
Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Pani Skarbnik, Panie Radne i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Zaprezentuję projekt uchwały PU 1204/17 w sprawie wysokości wysokości opłat za usuwanie i przechowanie statków oraz innych obiektów wpływających na rok 2018 na obszarach wodnych miasta Poznania. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych nałożyła na Rady Powiatu bieżącą aktualizację w formie uchwały stawek na określony rok. Te stawki wynikają z obwieszczenia ministra finansów i
czy rozwoju. Mogę prosić o zamknięcie drzwi wejściowych, żeby tego hałasu uniknąć z zewnątrz?
Rokrocznie minister finansów i rozwoju ustala nową wysokość stawek i rokrocznie państwo w miesiącu grudniu głosujecie w formie uchwały wprowadzenie tych nowych stawek. Projekt uchwały wygląda następująco. Stawki w stosunku do ubiegłego roku, jeżeli się zmieniły, to zmieniły się dosłownie o przysłowiową złotówkę w poszczególnych pozycjach.
Jak wam wyszło z rachunku?
Proszę? To są maksymalne stawki, jakie można zapłacić i jeżeli państwo tą uchwałę przegłosujecie, to jeżeli zdarzy się taki przypadek, że na akwenie zostanie porzucony, względnie policja zatrzyma kogoś po spożyciu albo ktoś zasławnie, będzie trzeba odprowadzić ten statek pływający do brzegu, to jesteśmy w stanie zapłacić takie stawki. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa zaopiniowała pozytywnie. 3 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Budżetu 3 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących. Też opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby uzupełnić opinię w imieniu komisji? W imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? W debacie indywidualnej pan radny Artur Różański. Bardzo proszę.
Ja tylko tradycyjnie poinformuję państwa, że tradycyjnie jak co roku głosujemy tą uchwałę bez sensu, ponieważ z tego tytułu, tak jak co roku, żadne wpływy do budżetu się nie pojawiają i to jest tak naprawdę marnowanie czasu. Dziękuję bardzo.
Pani radna Ewa Emelity.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałam zapytać, jak to się ma do opłat za odholowanie samochodu, bo tam zdaje się, że te stawki są znacznie drakońskie i zdaje się, że tam jakieś opłaty i jakieś kwoty wpływają do budżetu miasta Poznania. Tutaj widzę, że te opłaty są zdecydowanie niższe. Czy to wynika tylko z tego, że i tak nie liczymy na te opłaty i po prostu trzeba było jakieś kwoty podać, no to sobie podano takie kwoty, a nie inne, bo zupełnie nie rozumiem sensu tej logiki, jeśli chodzi o te opłaty.
Jeszcze raz poprosiłbym prezentację. Proszę państwa, to nie my ustalamy jako miasto wysokość tych opłat, tylko jeszcze raz mówię o tym, że jest to minister finansów i rozwoju określa rokrocznie maksymalne stawki, jakie państwo przegłosowujecie. To nie my jako wydział, ani nie jako my miasto Poznań, tylko w całej Polsce te stawki są jednakowej wysokości.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Jeszcze uzupełniając to i odpowiadając panu radnemu Różańskiemu, niestety jest ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, artykuł 31, punkt 1. Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność prawnej realizacji zadania, ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowanie tych statków lub innych obiektów pływających. To jest nasz obowiązek, panie radny, a nie pana Beria. Dziękuję bardzo.
Tak? Coś pan? Tak, wszystko.
Dziękuję. Ponieważ nie ma więcej zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały PU 1204? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących, 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję
bardzo. Zamykam punkt 5. Punkt 6. Projekt uchwały PU 1210/17 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym w Poznaniu na rok 2018. Bardzo proszę pani dyrektor.
Dziękuję panie przewodniczący.
Pietrusik-Adamska przedstawi ten projekt.
Dziękuję panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. Zwracam się do państwa z prośbą o przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego wielospecjalistycznego szpitala miejskiego Strusia w Poznaniu. Założenia programu naprawczego, prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz działania naprawcze przedstawi zastępca dyrektora szpitala, pan Jan Sawicz.
Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni. Program naprawczy wielospecjalistycznego szpitala miejskiego imienia Strusia w Poznaniu na rok 2018 został sporządzony na podstawie artykułu 59 ustęp 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w związku z wykazaniem straty netto w kwocie minus 10 596 1983 zł w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 roku. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 wielospecjalistycznego szpitala miejskiego imienia Józefa Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Program naprawczy sporządzony został w oparciu o raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej wielospecjalistycznego szpitala miejskiego im. Józefa Strusia z ZOL-em na lata 2017-2019 zatwierdzony uchwałą Rady Miasta z dnia 17 października 2017 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej wielospecjalistycznego szpitala miejskiego im. Józefa Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Proszę państwa, program naprawczy wielospecjalistycznego szpitala miejskiego im. Strusia w Poznaniu na rok 2018 składa się z trzech części. Pierwsza część to jest analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, to jest 2016, dokonanej na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych w oparciu o dane ze sprawozdania finansowego za rok 2016. Drugie to jest działania naprawcze i ich wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową szpitala w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych, raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z uwzględnieniem działań naprawczych wynikających z programu naprawczego wdrażanych w roku 2018. Proszę państwa, analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej w związku z rozporządzeniem ministra zdrowia musieliśmy opracować wskaźniki zyskowności, wskaźniki płynności, wskaźniki efektywności oraz wskaźniki zadłużenia. Na maksymalnie 70 punktów szpital uzyskał 39. Szpital skonstruował program naprawczy, dokonując szczegółowej analizy zasobów i kosztów wszystkich oddziałów, tak aby uzyskać w krótkim okresie wymierne efekty w postaci redukcji kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów. Opracowany program naprawczy ukierunkowany jest na realizację działań w zakresie czterech inicjatyw mających na celu poprawę efektywności wykorzystania zasobów, poprawę zyskowności działalności, trzy poprawę jakości wykonywanych świadczeń i redukcję obciążeń. Działania naprawcze w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018. Pierwszy punkt, poprawa efektywności wykorzystania zasobów, to jest obniżenie w skali całego szpitala o jeden dzień czasu hospitalizacji pacjentów, optymalizacja zakupów wyrobów medycznych, leków oraz materiałów diagnostycznych. Trzy, funkcjonowanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Drugi punkt, poprawa zyskowności działalności i podwyższenie kwoty przychodów w następnych okresach rozliczeniowych. 1. Planowanie realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i wykorzystanie optymalnych możliwości rozliczania świadczeń. Przygotowanie struktury szpitala do uzyskania wyższych wskaźników rozliczeniowych, zwiększając tym samym przychód jednostki. wykorzystanie potencjału kadry medycznej oraz sprzętu w celu realizacji świadczeń onkologicznych, ciągłe monitorowanie realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia we wszystkich rodzajach i zakresach umowy z naciskiem na elastyczność w gospodarowaniu niewykorzystanych punktów, zwiększenie udziału świadczeń ambulatoryjnych i skrócenie pobytu pacjenta. Poprawa jakości wykonywanych świadczeń. Czwartym punktem to jest redukcja obciążeń poprzez obniżenie opłat na PFRON. Będzie wdrażanie kampanii informacyjnej obrazującej korzyści z przedstawienia przez pracowników orzeczenia o niepełnosprawności, wprowadzenie do regulaminu zakładowych funduszy świadczeń socjalnych i regulaminu wynagradzania jednorazowych bonusów za dostarczenie orzeczenia, punktowanie posiadania orzeczenia u nowo zatrudnionych pracowników. Podwyżka, pozostałe działania to jest podwyżka wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 1 sierpnia 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagradzania zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zwiększenie środków z tytułu zakupu świadczeń, wzrost wartości punktu z 52 zł do 54. Proszę Państwa, w wyniku tych działań przychody powinny się zwiększyć w granicach 6 497 904 zł, a koszty się zmniejszą o około 3 milionów. Proszę Państwa, też ta prognoza sytuacji finansowo na rok 2018 też wskaźniki się zwiększą i uzyskamy z 39 punktów na 42. Proszę Państwa, tu jest plan na 2017 i prognoza naprawcza na 2018 roku. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze dodać, że obecnie szpital prowadzi z Narodowym Funduszem tak zwane ugody przedsądowe, ponieważ jak Państwo wiecie, szpital posiada sprawy sądowe w granicach 17 milionów za nadwykonania za rok 2010-2015. I mamy nadzieję, że do końca roku zawrzemy z Narodowym Funduszem ugody przedsądowe i sytuacja i finansowa, i wskaźniki się szpitala poprawią. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie przez Państwa programu naprawczego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia głosowała 5 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, czyli opinia pozytywna. Komisja Budżetu 3 za, 2 wstrzymujące, czyli również opinia pozytywna. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? W debacie indywidualnej pani radna Lidia Duziak. Bardzo proszę.
Dziękuję.
Przeskoczyło dalej.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie dyrektorze, chciałam zapytać, bo my jesteśmy, miasto Poznań jest organem prowadzącym, jako rada jesteśmy od tego, żeby zatwierdzić ten plan, ale czy on był dyskutowany, czy jest zaakceptowany przez prezydenta miasta Poznania, bo rozumiem, że ktoś wam to jakby przyklepał, że to jest dobry program i teraz my jako radni, którzy niekoniecznie znają się na tych sprawach, głosujemy, tak? To jest po pierwsze pytanie, a drugie, czy są jakieś sprawy sądowe związane ze zdrowiem pacjentów, czy nawet ze śmiercią pacjentów w waszym szpitalu?
Cały program naprawczy był konsultowany z Wydziałem Zdrowia oraz z panem wiceprezydentem Solarski, który go zatwierdził. Proszę Państwa, różnego rodzaju są sprawy sądowe. O śmierć pacjenta na razie nie przypominam sobie, żeby była taka sprawa sądowa. Proszę Państwa, 97-98% wszystkich spraw sądowych szpital wygrywa.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Ja bym bardzo prosiła panie dyrektorze, żeby też przypomnieć, z czego wynikała ta strata. Tam jest, bo przeszło 10 milionów i jakie, bo tam też wynika to pewnie z kontraktu z Narodowego Funduszu, czy z niewypłaconych, tak, kontraktów. I jakie tutaj działania wtedy miasto podejmie, bo chyba to jest kluczowe dla zniwelowania tego.
Proszę Państwa, strata w roku 2016 minus 10 milionów wynikała z tego, że szpital ponosi bardzo wysokie koszty amortyzacji. Amortyzacja za rok 2016 wynosiła 17 milionów. Jeżeli nie byłoby, wiadomo, że amortyzacja jest zapisem księgowym i zarazem kosztem. My, jeżeli nie byłoby amortyzacji, to szpital by miał na plusie 7 milionów. Dlatego ten wynik jest na minus, bo jest bardzo wysoka amortyzacja, ponieważ no mamy też dużo nowego sprzętu i miasto nam przekazało wszystki sprzęt. Dlatego tak duża jest amortyzacja.
No. Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja mam takie pytanie, bo już w tej chwili są wątpliwości co do pełnego leczenia pacjentów w waszym szpitalu. Czy po wprowadzeniu tych oszczędności w ogóle będziecie kogoś leczyć, czy cała wasza działalność będzie polegała na tym, żeby pacjenta położyć i jak się uda, to przeżyje, a jak nie uda się, to nie przeżyje, bo ja rozumiem, że wszelkie oszczędności w służbie zdrowia, zwłaszcza w szpitalach, przychodniach, no to są kosztem pacjentów i nam, póki jesteśmy zdrowi, oczywiście łatwo decydować, ale no nie życzę Państwu, żebyście się tam do szpitala położyli. W związku z tym, czy w ogóle przewidujecie jakieś leczenie pacjentów po wdrożeniu tego programu, czy to będziecie liczyli na łód szczęścia, czy pacjent przeżyje, czy nie?
Pan wiceprezydent Solarski na to pytanie odpowie.
Dziękuję. Pan prezydent Solarski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, odpowiadając na pierwsze pytanie, oczywiście my jako organ prowadzący zawsze ten plan jest z nami konsultowany i zatwierdzany, bo taka jest procedura. Natomiast odpowiadając na pytanie pana przewodniczącego Grzesia, oczywiście, że szpital będzie leczył. Uważam, że szpital na Kurlandzkiej jest naprawdę dobrym szpitalem i skargi, które trafiają do prezydenta miasta Poznania, jeżeli chodzi o ten szpital, to jest promil. Tak? Są skargi na różne szpitale, natomiast jeżeli chodzi o szpital na Kurlandzkiej, tych skarg na palcach jednej ręki, te, które trafiają do prezydenta miasta Poznania. I ja z ludźmi, którzy byli w tym szpitalu, jeżeli chodzi o jakość leczenia, jakość posiłków, mam tylko i wyłącznie dobre informacje. Dziękuję bardzo.
Jeszcze w uzupełnieniu, proszę Państwa, w szpitalu na ulicy Kurlandzkiej leczy się rocznie 70 tysięcy pacjentów. W przychodniach, w pomocy doraźnej, w szpitalnych oddziale SOR-u oraz na oddziałach szpitalnych. To jest ogromna rzesza pacjentów, których my leczymy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, czy my mówimy o szpitalu Strusia na Kurlandzkiej tylko, czy też o tym obiekcie, który tutaj jest na Szkolnej? Wiem o tym, no ale...
Ale on jest imienia Strusia. Nie da się zmienić. Ale w tej chwili nie da. Póki nie zmienimy, to jest to imienia Strusia. Pani radna Lidia Dudziak.
Jeszcze szybciutko. Mam pytanie, panie dyrektorze, ponieważ każdy program naprawczy wiąże się z pewnymi oszczędnościami, które pan tutaj wskazał. Czy ten program był uzgadniany ze związkami zawodowymi, które działają w waszym szpitalu?
Wstępnie tak. Z tym, że ten program, pani radno, robiliśmy w miesiącu sierpniu, a wiadomo, że coraz nowe są rozporządzenia ministra zdrowia, że on się będzie zmieniał. W tym programie też jest ujęta podwyżka dla pracowników od 1 stycznia, którą uzgodniliśmy.
Dziękuję. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, z prawnego punktu widzenia musimy przyjąć program naprawczy, mając w pełni świadomość tego, że zmiany w służbie zdrowia i wejście szpitala imienia Strusia w system sieciowy szpitali powoduje, że nie do końca jasny jest sposób jego finansowania. Jednocześnie na jego sytuację wpływ niewątpliwie ma to, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił szpitalowi za wykonane zabiegi w latach poprzednich. W sądach znajdują się przecież sprawy na kwotę mniej więcej chyba 16 milionów złotych, które w pierwszej instancji zostały rozstrzygnięte pozytywnie na korzyść szpitala. Narodowy Fundusz Zdrowia odwołał się i sprawa się toczy i toczy. Gdyby te kwoty za faktycznie wykonane zabiegi wpłynęły do szpitala, nie rozważalibyśmy dzisiaj tego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały PU 1210/17 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia przy ulicy Kurlandzkiej w Poznaniu? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. Proszę o wynik. 27 za, 1 przeciw, 7 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze i pani dyrektor.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeszcze dwa słowa. W imieniu dyrekcji oraz pracowników szpitala imienia Józefa Strusia chciałbym państwu życzyć zdrowych i pogodnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo.
Zdrowia, dziękujemy.
Żebyśmy do was nie trafili.
Zwłaszcza to zdrowie w tym kontekście jest ważne. Również panie dyrektorze życzymy. A my przystępujemy do punktu 7. Projekt uchwały PU 1209/17 w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, a także maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie. I jeszcze raz pani dyrektor. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. Zwracam się do państwa z prośbą o podjęcie uchwały o tytule, o którym mówił pan przewodniczący. Szanowni państwo, 17 października 2017 roku Rada Miasta przyjęła uchwałę o bardzo podobnym brzmieniu, niemniej orzeczeniem, rozstrzygnięciem nadzorczym z tego roku, które wpłynęło do miasta w miesiącu grudniu. Wojewoda ze względu na istotne naruszenie prawa stwierdził nieważność uchwały z uwagi na jej miejscowy charakter i brak zapisów w poprzednim projekcie o wejście w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Mając na uwadze konieczność uzupełnienia tej kwestii, uzupełniliśmy w przedłożonym państwu projekcie i dlatego proszę o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
Dziękuję. Komisja Polityki Społecznej 7 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, czyli opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby uzupełnić opinię w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu czy we własnym imieniu? Proszę. No ale Komisji Zdrowia jest. Ja nie przeczytałem Komisji Budżetu. Nie przeczytałem. Ach, bo tu jest taka mała karteczka, że Komisja Budżetu nie zaopiniowała. Nic więcej nie mam. To proszę pan przewodniczący wyjaśni w takim razie, skoro chce wyjaśnić. Bardzo proszę, pan przewodniczący Artur Różański.
Ja tylko... Mam wrażenie, że pan przewodniczący no, dość wybiórczo w tym wypadku potraktował opinię komisji. Ja tylko zwracam uwagę, że nie ma opinii komisji budżetu, ponieważ nie było referującego. No. I tyle. No. Pani dyrektor mailowo przeprosiła za sytuację. No, ja jednak oczywiście przeprosiny przyjmuję. Nie upieram się, żeby to cofać do komisji budżetu. No niemniej jednak pan przewodniczący powinien odczytać. A dlaczego nie opiniowaliśmy, jest napisane na tej kartce, na której są wyniki głosowań. No nie, ja nie wiem, co tam pan przewodniczący dostał z biura rady. Ja za to nie odpowiadam. Za biuro rady odpowiada dyrektor biura rady. Ja wiem, co ja napisałem na kartce. No.
Dobrze, ja tylko przepraszam w takim razie, ale po prostu tej kartki nie mam, w związku z czym przeczytałem to, czym dysponuję tutaj przy tym pulpicie, więc nie nastąpiło nic wybiórczego z mojej strony. Takie stwierdzenie jest trochę nadużycie. Ale ponieważ poza tą twórczą myślą nie mamy nic innego na temat tej uchwały do powiedzenia, proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o wynik. 34 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 7. Dziękuję pani dyrektor. A my przystępujemy do punktu 8. Projekt uchwały PU 1211/17 w sprawie wykazu wydatków, które nie wykazają z upływem 2017 roku. Pan dyrektor Piotr Husejko przedstawi ten projekt. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wykazają z upływem końca roku 2017, to wykaz wydatków, których możliwość wydatkowania chcemy przedłużyć do maksymalnie 30 czerwca roku przyszłego. Warunkiem ujęcia w tym wykazie jest to, że muszą to być wydatki, co do których albo zawarto już umowę na realizację tych wydatków, tudzież dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Także to nie może być stosowane do każdego wydatku zapisanego w planie budżetu w danym roku. W przedłożonym projekcie uchwały proponowaliśmy państwu łączną wartość tych wydatków na poziomie nieco ponad 26 milionów złotych. Do tego projektu w dniu wczorajszym została złożona autopoprawka, która z kolei zwiększa tą wartość tych wydatków niewygasających do kwoty nieco ponad 30 milionów złotych, czyli o 4 miliony złotych. W ramach tej autoprawki największa część tych dodatkowych pozycji dotyczyła zadań transportowych. To była kwota ponad 2 miliony 900. Dodatkowo jeszcze z takich większych rzeczy weszła jedna z inwestycji oświatowych za 900 tysięcy. Dotyczy to zespołu szkół samochodowych i termorenowacji budynku. Gdybyśmy spojrzeli teraz na tą projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę, to w ramach tych 30 milionów złotych największą część dotyczy zadań transportowych, to jest prawie 23 miliony złotych. Jest to jakby szereg takich też mniejszych czasami inwestycji finansowanych często ze środków radosiedli, głównie z programu drogowego. Poza transportem jest też kilka zadań oświatowych na ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych, między innymi te 900 tysięcy, które jest w autoprawce, ale też trzecie liceum ogólnokształcące, ta inwestycja w tej chwili tam też się toczy. I trzecia grupa wydatków niewygasających to jest z obszaru gospodarki gruntami, rzeki w mieście i gospodarki przestrzennej, łącznie na kwotę 2 miliony 865 tysięcy. To, co jeszcze warte jest wspomnienia, to, że dominująca część, jakby zdecydowana do tych wydatków dotyczy inwestycji. Jedynie niewielka część to są wydatki bieżące. Te wydatki bieżące w ramach tej uchwały po autopoprawce stanowią jedynie 104 tysiące złotych. I myślę, że to są to jakby... Ten projekt uchwały został omówiony na wszystkich merytorycznych komisjach i myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o takie podsumowanie tego projektu uchwały, łącznie z krótkim omówieniem autopoprawki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Komisja Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. 3 za, 2 wstrzymujące. Komisja Gospodarki... Przepraszam. Tak, Komisja Budżetu. Komisja Gospodarki Komunalnej 4 za, 5 wstrzymujących. Opinia pozytywna. Oświata 6 za, opinia pozytywna. Ochrona środowiska 4 za, opinia pozytywna. I to chyba wszystko. I jeszcze Komisja Polityki Przestrzennej 7 za, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby uzupełnić opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. W debacie indywidualnej pan radny Artur Różański. Bardzo proszę.
Ja tradycyjnie, tylko pan dyrektor myślę spodziewa się tego pytania, ja chcę, żeby ono by wybrzmiało i żeby odpowiedź znalazła się w protokole. Łącznie, panie dyrektorze, kwota niewykonanych po zmianach w budżetach wydatków inwestycyjnych plus niewygasy to...
Czyli to, co pan przewodniczący pytał na ostatniej sesji, to w ciągu roku względem planu pierwotnego to było 211 milionów złotych, tyle jakby przesunięto na rok przyszły i 30 milionów jest w tych uchwale za...
Czyli łącznie mówimy o niewykonaniu 240 milionów. Dziękuję.
231.
241.
41, tak. Dobrze. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 12 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, panie dyrektorze. Zamykam punkt 8. I przystąpimy teraz do zasadniczej części dzisiejszej sesji. Myślę, że będzie zasadne, żeby rozpatrzyć oba punkty, 9 i 10 łącznie. Jeśli nikt z Państwa nie zaprotestuje, to tak to zrobimy. Czyli to jest punkt 9 projektu uchwały PU 1174/17 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania i punkt 10 projektu uchwały PU 1175/17 w sprawie budżetu miasta Poznania na 2017 rok. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Szanowni Państwo, przed nami na pewno ciężkie godziny. Budżet nie jest z gumy, ale uważam, iż ten, który Państwu przedstawiamy i to, co dyskutujemy, jest dobrym budżetem. Jest to też rekordowy budżet w skali tego, co mieliśmy wcześniej, we wcześniejszych latach. I tak jak już mówiłem wcześniej, są oczywiście uzasadnione potrzeby w wielu obszarach, natomiast budżet nie jest z gumy, wszystkiego się nie da zrobić. I kiedy słucham pracowników, kiedy widzę tutaj te postulaty mieszkańców Strzeszyna, to mam świadomość tego, że należałoby również w tych zakresach przeznaczyć więcej pieniędzy. Natomiast tak jak już dzisiaj rozmawiałem ze związkowcami, ja rozumiem ich rozczarowanie, gorycz i to, że tych pieniędzy nie otrzymali tyle, ile by oczekiwali. Natomiast w stosunku do tych czterech wcześniejszych lat przed objęciem urzędu, to jest istotna zmiana, bo przez te cztery lata wcześniejsze nie było żadnych podwyżek. W tej chwili przynajmniej staramy się w ramach tego budżetu, który mamy, coś zrobić. I proszę Państwa o taki rozsądek w dniu dzisiejszym, bo tak naprawdę mieszkańcy będą nas rozliczać z tego, czy te wydatki, które przewidzieliśmy, one są uzasadnione i czy wybieramy te najważniejsze rzeczy. Odłóżmy na bok jakieś emocje polityczne, bo tak naprawdę wszyscy działamy na rzecz poznaniaków i te inwestycje, które w tej chwili realizujemy, staramy się realizować również sprawnie, w założonych budżetach, w założonych terminach, a naszym celem jest doprowadzenie do tego, by w przyszłości w Poznaniu były większe przychody i te inwestycje mają pobudzić inwestycje prywatne, to jest jeden element. Z drugiej strony mają poprawić komfort życia mieszkańców, to jest bardzo istotny element. I te dwa parametry przekładają się na to, że mieszkańcy będą chcieli w Poznaniu mieszkać. Dzielimy te środki w ramach naszych możliwości. Z pewnością w następnych okresach będziemy mieli więcej do podziału, bo ja się zgadzam z tym, że powinniśmy mieć więcej na podwyżki dla pracowników, powinniśmy mieć więcej na kulturę, przydałoby się również na sport i na szereg innych rzeczy. Natomiast róbmy to w sposób rozważny, żebyśmy naszym następcom zostawili finanse Poznania w dobrym stanie, byśmy robili to odpowiedzialnie, nie bójmy się odpowiedzialności za te finanse i musimy patrzeć perspektywicznie. Nie możemy patrzeć przez pryzmat tego, że za rok są wybory i być może będziemy nadal pełnić swoje mandaty, a być może nie. Natomiast powinniśmy mieć takie spokojne sumienie, że jak spojrzymy w lustro za rok i za dwa i za trzy, to powiemy sobie, że tego dnia, czyli dzisiaj, podjęliśmy właściwe decyzje i były to decyzje odpowiedzialne, bo te podwyżki dla pracowników będą możliwe za dwa, za trzy lata, być może nawet wcześniej, jeżeli te decyzje nasze będą dzisiaj odpowiedzialne. Być może minister Zalewska wywiąże się ze swoich deklaracji i odpowie na nasz wniosek, na wniosek, który pan Mariusz Wiśniewski skierował. Jeżeli te środki nam zostaną zwrócone, które zostały przez nas wydatkowane w związku z nieoczekiwaną dla nas reformą oświaty, to oczywiście przeznaczymy je na podwyżki dla pracowników. Ale my musimy dzisiaj działać odpowiedzialnie, niezależnie od presji, która jest, niezależnie od ciśnienia i nieraz słusznych postulatów osób, czy to mieszkańców Strzeszyna, czy to też tych, którzy są pracownikami. Dziękuję uprzejmie i proszę panią skarbnik o przedstawienie szczegółów.
Dziękuję. Zapraszamy panią skarbnik.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, w imieniu pana prezydenta przedstawię państwu autopoprawki do projektów uchwał w sprawie budżetu na rok 2018 oraz wieloletniej prognozy finansowej. Autopoprawki zostały państwu doręczone w formie elektronicznej w dniu wczorajszym. Również treść autopoprawki w dniu wczorajszym trafiła do Biura Rady Miasta. Ponieważ liczba pozycji zapisanych w autopoprawkach, jak państwo na pewno zauważyliście, jest znaczna, stąd aby państwu ułatwić pracę nad nimi i zobrazować zakres wprowadzonych czy proponowanych zmian wzorem lat ubiegłych, odpowiednio je pogrupowaliśmy. I tak część A autopoprawki obejmuje poprawki uwzględnione przez pana prezydenta, zgłoszone przez kluby radnych, komisje merytoryczne Rady Miasta Poznania. W tej części znalazły się również poprawki zgłoszone indywidualnie przez państwo radnych. Część B poprawki obejmuje tak naprawdę zmiany wynikające już z bieżącej działalności miasta. Zakres tych zmian jest istotny, dlatego proponujemy je jeszcze dołączyć do projektu budżetu na rok 2018. W punkcie B1 zostały zaprezentowane zadania wynikające z rozstrzygnięcia budżetu obywatelskiego, natomiast w punkcie B2 przedstawiamy sposób już rozdysponowania pewnej części rezerwy założonej na wydatki bieżące dla jednostek systemu oświaty. Kwota rezerwy, którą w tej chwili uruchamiamy, wynosi trochę ponad 1 849 000, a przeznaczona jest już na finansowanie wydatków remontowych w placówkach oświatowych różnego typu, od liceów po technika, szkoły podstawowe. Również w tej autopoprawce pokazujemy, że uruchamiamy rezerwę w wysokości 314 tysięcy złotych dla szkół artystycznych, też na remonty, i niewielką kwotę, bo ponad 7 tysięcy na dokształcanie nauczycieli. Część C natomiast autopoprawki, szanowni państwo, w całości dotyczy zmian wnioskowanych przez samorządy pomocnicze. W praktyce, szanowni państwo, na moment składania budżetu nigdy nie mamy pełnej wiedzy, na co rozdysponują, na jakie wydatki samorządy przeznaczą zaplanowane środki. Stąd, szanowni państwo, w projekcie, jak państwo pamiętają, dla samorządów pomocniczych została założona rezerwa w wysokości 43 miliony 700. Autopoprawką uruchamiamy niewielką część rezerw, mianowicie rezerwę bieżącą w wysokości 1 560 000. Natomiast do tej pory samorządy pomocnicze w ramach rezerwy majątkowej rozdysponowały kwotę 1 044 000. A więc również niewiele. Natomiast w części C, jak państwo zauważyliście, kwota jest ponad 8 milionów złotych. Ta kwota 8 milionów złotych tak naprawdę jest konsekwencją przesunięcia zadań realizowanych w roku 2017, zadań, które nie zostały z różnych powodów wykonane na rok 2018, a działo się to na sesji 5 grudnia. Z tego też powodu zadania samorządowe wpisujemy do projektu na rok 2018. Ponieważ zadania te były państwu prezentowane 5 grudnia i wcześniej na komisjach merytorycznych, więc pozwolę je sobie ich nie omawiać. Natomiast w tej chwili pozwolę sobie omówić te poprawki, przybliżyć państwu poprawki zawarte w poszczególnych częściach. Część A, jak już wspomniałam, obejmuje poprawki uwzględnione w stanowisku pana prezydenta w sprawie poprawek zgłoszonych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Do tych dokumentów, szanowni państwo, zgłaszam zmiany. Wczoraj zostały one również państwu przesłane drogą elektroniczną. Wynikają one z błędów edytorskich,
autorskich czy pisarskich. Już w tej chwili Państwa bardzo przepraszam w imieniu zespołu odpowiadającego na poprawki. W wyniku przyjętych przez Pana Prezydenta poprawek autopoprawką wprowadzamy 126 zadań, które łącznie wyczerpują 190 poprawek w całości lub w części, czyli tak naprawdę zostało uwzględnionych 37% z 509 poprawek zgłoszonych do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Szanowni Państwo, skutkiem przyjętych poprawek jest zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ponad 7 milionów 660 tysięcy, prawie 40% zwiększonej kwoty i 3 miliony 40 tysięcy złotych trafi dodatkowo na zadania realizowane w dziale kultura. O 2 miliony 620 wzrosną wydatki na politykę społeczną. Uwzględnione poprawki podwyższają również plan w dziale zdrowie o 770 tysięcy, w dziale oświata o 440 tysięcy. Wzrosną też wydatki bieżące na sport i bezpieczeństwo, jak również w niewielkim zakresie w pozostałych dziedzinach działalności miasta. Natomiast konsekwencją przyjętych poprawek jest przede wszystkim zwiększenie wydatków majątkowych w latach 2018-2020, łącznie na kwotę prawie 77 milionów 800 tysięcy. Odpowiednio w roku 2018 proponujemy zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę ponad 28 milionów 106 tysięcy, w roku 2019 o 32 miliony 800 i w 2020 o 16 milionów 800 tysięcy. Jak już mówiłam, w ramach poprawek obok zadań nowych zwiększono plany finansowe zadań, które są już w budżecie, a to wynika przede wszystkim ze zwiększenia czy zmiany zakresów rzeczowych. Nie będę w tej chwili Państwu szczegółowo przedstawiała poprawek, ponieważ będą one przywoływane podczas i omawiane w trakcie głosowania. Natomiast o ile uznane poprawki zwiększą plan wydatków majątkowych w latach 2018-2020 i w jakich dziedzinach, że prezentuję wykres przed Państwem. I jak widać, największe wsparcie uzyskały inwestycje w dziale drogi i transport, ponieważ w latach 2018-2020 plan inwestycji został podwyższony o ponad 37 milionów 600 i ta kwota jednocześnie stanowi 48% zgłoszonych poprawek majątkowych. Dziedziną, która wyraźnie zyskuje, jest sport. Plan został podwyższony o ponad 14 milionów 800 tysięcy. W ramach tej kwoty 12 milionów złotych zwiększono środki na pływalnię letnią w Parku Kasprowicza. Zieleń i oświata to kolejne dwie dziedziny, w zakresie których plan ulega zwiększeniu o ponad 10 milionów złotych. Tutaj chciałabym dodać, że w oświacie są zaplanowane znaczne rezerwy i w ramach tych rezerw będą realizowane dodatkowe zadania modernizacyjne i remontowe w poznańskich placówkach oświatowych. Dalej, Szanowni Państwo, na zadania majątkowe w zakresie polityki społecznej dodatkowo trafi kwota 1 800 000. Kultura i ochrona dóbr kultury w wyniku poprawek otrzymuje dodatkowy 1 000 000 złotych. Plan na bezpieczeństwo zostanie w wyniku poprawek podwyższony o 700 tysięcy złotych, natomiast pozostałe wydatki uzyskały rekomendacje na kwotę, w pozostałych dziedzinach uzyskały rekomendacje na kwotę 600 tysięcy złotych. Źródła finansowania tych poprawek są różne. Będę Państwu je przybliżała w trakcie dalszej prezentacji. Natomiast w tej chwili już przechodzę do części B. W części B1, jak już wspomniałam, zostały przedstawione zadania wynikające z bieżącej działalności miasta. Między innymi zostały przedstawione zadania będące wynikiem rozstrzygnięcia poznańskiego budżetu obywatelskiego. W ramach budżetu obywatelskiego wyłoniono do realizacji i finansowania 35 projektów. W związku z powyższym autopoprawką rozwiązujemy rezerwę na kwotę 17 milionów 903 tysiące, a rezerwa celowa, jak Państwo przypominacie sobie, wynosiła 18 milionów złotych. W zestawieniu zaprezentowaliśmy Państwu listę zadań bieżących i majątkowych,
które zostały wyłonione w ramach poznańskiego budżetu. Najwięcej w ramach tego budżetu, bo po 2 miliony trafi na dwa projekty inwestycyjne. To jest projekt Azyl dla ocalonych zwierząt oraz na wkład pieniężny na dokapitalizowanie spółki ZKZL. W ramach tej kwoty spółka wykona modernizację budynku Olimpia w taki sposób, aby to było odpowiednie warunki uzyskały instytucje prowadzące działalność kulturalną czy oświatową. Największą natomiast przegłosowaną kwotą wydatków bieżących w ramach budżetu obywatelskiego jest 1 695 000 i jest to kwota przeznaczona na kontynuację projektu trener osiedlowy i senioralny. Natomiast 5 projektów wyłonionych w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego ma cykl 2-letni, stąd odpowiednio zabezpieczamy środki na ich realizację również w 2019 roku i jest to kwota 1 625 000 zł. Część B2 dotyczy rozdysponowania części rezerwy oświatowej. Już ją Państwu wcześniej przedstawiłam, a więc nie będę do niej wracała. Natomiast największe wartościowo i liczebnie zmiany prezentujemy poza częścią A w części B3 pod nazwą pozostałe poprawki. Zaproponowane w tym punkcie zmiany dotyczą zarówno dochodów, jak i wydatków. W pierwszej kolejności omówię zmiany w budżecie bieżącym, operacyjnym. I tak plan dochodów bieżących na rok 2018 zwiększamy o ponad 12 119 000. Między innymi o 3 miliony podwyższamy plan dochodów z tytułu CIT-u po słabych miesiącach letnich. Ta pozycja dochodów zaczyna odrabiać. Odnotowujemy to zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Stąd szacujemy, że w 2018 roku wpływy nie powinny być niższe niż przewidywane wykonanie za rok 2017, a więc na poziomie 125 milionów złotych. O 6,5 miliona złotych, to jest do kwoty 44 miliony 100 tysięcy, zwiększamy dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT, głównie od wydatków majątkowych związanych z realizowaną czy z infrastrukturą torowo-sieciową, co między innymi wynika z przesunięcia w czasie realizacji projektów, w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Co ważne, również podwyższamy dochody z tytułu odzyskania podatku VAT w latach 2019-2020 o ponad 13 466 000. To ma związek przede wszystkim z realizacją inwestycji Ronda Rataje. Dalej o 500 tysięcy, Szanowni Państwo, zwiększyliśmy dochody z tytułu partycypacji inwestora zewnętrznego w budowę ulicy Hodowlanej i jest niewielka kwota, niecałe 43 tysiące, o którą zwiększamy dochody pozostałe w związku z podpisaniem porozumienia z gminą Luboń z tytułu przyjęcia opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Pozostałe zwiększenia dochodów bieżących, jest to kwota trochę ponad 2 miliony 76 tysięcy. Związane są z urealnieniem planu dochodów i wydatków. Dotyczy to 12 projektów unijnych miękkich realizowanych przez placówki oświatowe i placówki pomocy społecznej. Projekty te wprowadzamy do projektu budżetu w związku z tym, że zostały one przesunięte w grudniu tego roku. Stąd musimy urealnić budżet, plan dochodów i wydatków na rok 2018. Natomiast po stronie wydatków bieżących, obok przesuwanych projektów unijnych, proponujemy jeszcze inne zwiększenia. Tworzymy plan wydatków bieżących w wysokości 3 miliony 298 tysięcy dla nowo powołanego CUW-u. Źródłem pokrycia tych wydatków jest umniejszenie planu w placówkach pomocy społecznej i w zakresie zadań, które przejmuje do realizacji CUW. Stąd w zestawieniu znajdziecie Państwo kilka... pozycji z kwotami in minus, niewielką część, bo około 6% planu dla CUW-u pokrywamy z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny. Jest to kwota trochę ponad 202 tysiące. Szanowni Państwo, zwraca uwagę na pewno zmniejszenie wydatków na obsługę odsetkową zadłużenia, to jest o 3,5 miliona. Powód prozaiczny. Zmniejszamy udział kredytów w finansowaniu budżetu tegorocznego. Po pierwsze dlatego, że przesuwamy inwestycje na rok 2018, ale również z powodu uzyskania wyższych dochodów ze sprzedaży działek po ogrodach działkowych w sąsiedztwie Galerii Malta, jak również w wyniku rozstrzygniętych przetargów na kredyty zaplanowane w tym roku uzyskaliśmy niższe marże niż założyliśmy w budżecie i w wieloletniej prognozie. W ogólnym rozliczeniu, Szanowni Państwo, wydatki bieżące w części B zwiększamy o 1 059 000, natomiast dochody bieżące podwyższamy o 12 119 000, co oznacza, że na tych zmianach zyskujemy 13 178 000 i ta kwota stanowi źródło finansowania zmian zaproponowanych autopoprawką. Kolejne zmiany w części B dotyczą już dochodów i wydatków majątkowych. Plan dochodów majątkowych podwyższamy o ponad 5 262 000 i jest to tak naprawdę kwota w całości przeniesiona z roku 2018 w dniu 5 grudnia i tak naprawdę dotyczy przesunięcia dwóch dotacji. To jest dotacji w wysokości 4 262 000 z tytułu rozliczenia projektu związanego z drogami dojazdowymi do spalarni oraz przesunięcia dotacji w kwocie 1 miliona złotych na budowę strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej. Zmiany zaproponowane w dochodach majątkowych dotyczą również wieloletniej prognozy finansowej. Urealniamy bowiem plan dochodów w latach 2020-2022 w zakresie projektu budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka i przesuwamy na rok 2022 kwotę trochę ponad 46 milionów zaplanowaną w aktualnie obowiązującej prognozie na lata 2020 i 2021. Wprowadzamy też w latach 2019-2021 dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 68 276 000 na korektę funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje. Ten projekt został wprowadzony 5 grudnia, stąd musimy również wprowadzić i urealnić projekt wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, zmian jest zdecydowanie więcej. Po pierwsze, do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wprowadzamy zadania inwestycyjne przesunięte na rok 2018, 5 grudnia. W autopoprawce proponujemy również kolejne przesunięcia wydatków na rok 2018. I tak proponujemy w projekcie budżetu ująć kwotę 1 100 000 zł dla Hospicjum Palium na rozbudowę placówki, 605 000 na zadanie rowelowe Rataje, 20 000 z tytułu budowy czy na budowę ulicy Lotniczej, 252 000 na wniosek WGN-u przesuwamy na inwestycję realizowaną przy ulicy Szyperskiej i 273 000 proponujemy przesunąć w zakresie projektowania nowej siedziby DPS-u przy ulicy Bukowskiej. W tej części zmian proponujemy również kwotę 910 000 zapisaną na węzeł Grunwaldzka przesunąć z roku 2018 na rok 2019-2020. Dalej, Szanowni Państwo, wprowadzenie w grudniu dwóch projektów unijnych, to jest Rondo Radaje i Fort VII skutkuje również wpisaniem tych projektów do projektu budżetu na rok 2018 i do wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej urealniamy też plan wydatków w zakresie projektu węzeł Nowa Naramowicka, dostosowując plan wydatków do aktualnego harmonogramu, a zmiana ta polega na przesunięciu wydatków z roku 2019 i 2020 na lata 2021-2022. Autopoprawką proponujemy również wprowadzenie 5 nowych zadań, mianowicie 180 tysięcy na projekt przedłużenia trasy tramwajowej z Junikowa do węzła Grunwaldzka. 800 tysięcy proponujemy zapisać na dojazd do hali gimnastycznej zlokalizowanej przy Zespole Szkół nr 1 pod Lipami. 100 tysięcy na projektowanie kładki pieszo-rowerowej na wysokości osiedla Piastowskiego. 50 tysięcy na detekcję ruchu na skrzyżowaniach oraz 350 tysięcy na projektowanie przebudowy ulicy Pokrzywno. Jednocześnie, Szanowni Państwo, proponujemy zwiększyć o 3 miliony złotych wydatki na inwestycje w budynkach komunalnych. Podsumowując, Szanowni Państwo, autopoprawkę. Dochody budżetu miasta ogółem zwiększamy o... Poproszę o... Podsumowując autopoprawkę, dochody budżetu miasta zwiększamy o 17 milionów 400, w tym dochody bieżące o 12 milionów 100, a dochody majątkowe 5 milionów 300, co oznacza, że po przyjętych autopoprawkach plan dochodów na przyszły rok ustaliliśmy na nowo w wysokości 3 miliardy 527 milionów 200. Natomiast wydatki ogółem w wyniku autopoprawek zostały zwiększone o 58 milionów do kwoty 3 miliardy 980 prawie 3 miliony złotych. Z tego wydatki bieżące zwiększamy o niecałe 10 milionów, natomiast dość znacznie, bo 48 milionów do kwoty prawie 898 milionów wydatki majątkowe. W ogólnym podsumowaniu deficyt wzrasta o 40 milionów 600 tysięcy. W pierwszej kolejności deficyt proponujemy pokryć wolnymi środkami z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 30 milionów złotych oraz w drodze zwiększenia kredytów o 10 milionów 600 tysięcy. Szanowni Państwo, co ważne, zwiększenie kredytu nie zwiększy zadłużenia na koniec roku 2018, a to dlatego, że zadłużenie na rok 2017 w wyniku dokonanych 5 grudnia zmian zostało obniżone o 46 milionów złotych, co oznacza, że planowany dług na koniec 2018 roku względem wykazanego w projekcie budżetu będzie niższy o około 36 milionów złotych. Co ważne, Szanowni Państwo, w wyniku proponowanych zmian troszeczkę wzrośnie nam nadwyżka operacyjna, jest to o 2 miliony 300. W kolejnych latach, poproszę o kolejny slajd, już podsumowujący wszystkie zmiany, w kolejnych latach nadwyżki finansowe wzrosną nam też niewiele, 2 miliony 900 czy 1 900, natomiast pewien spadek nadwyżek przypada na rok 2021 i 2022, ale jak Państwo pamiętają, w tych latach bardzo mocno liczymy na nadwyżki operacyjne, ponieważ będą one głównie źródłem spłaty kredytów i inwestowania. Pełne skutki finansowe zmian wprowadzonych autopoprawką, tak jak już mówiłam, prezentuję slajd przed Państwem i na pewno zwraca uwagę założony wzrost dochodów i wydatków nie tylko w roku 2018, ale również w kolejnych latach, co oczywiście ma związek z projektami dofinansowywanymi ze źródeł unijnych. Natomiast na pewno też zwraca uwagę wzrost kredytów w roku 2020-2022. Wynika to, Szanowni Państwo, głównie z konieczności zabezpieczenia środków na prefinansowanie projektów unijnych, zwłaszcza tych, które mają znaczny udział środków unijnych. I na tyle, Szanowni Państwo, na koniec chciałam Państwa poinformować, że skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 11 grudnia zajmował się oceną projektu budżetu miasta, wieloletniej prognozy finansowej, jak również zajmował się deficytem miasta pod kątem możliwości jego sfinansowania i w tym dniu wydał 3 opinie pozytywne. Opinie są bez uwag i zastrzeżeń. I Szanowni Państwo, ponieważ nie wiem, czy będę miała okazję w tym miejscu inną, w tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie dokumentów, które Państwu przedłożyliśmy najpierw do dyskusji, pod obrady. Dziękuję przede wszystkim Wydziałowi Budżetu i Kontroli, który w tym roku musiał się zmierzyć z materiałem znacznej objętości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Pani Skarbnik. Teraz przedstawię dokumenty niezbędne do tego, żeby dalej procedować. Najpierw opinię Komisji Rady Miasta, żeby to też było powiedziane. Najpierw opinię do wieloletniej prognozy finansowej. Komisja Rozwoju Gospodarczego głosowała 4 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, i wydała opinię pozytywną. Komisja Ochrony Środowiska złożyła poprawki, które będziemy dzisiaj rozpatrywali. Komisja Polityki Przestrzennej również złożyła poprawki. Komisja Gospodarki Komunalnej również złożyła poprawki. Komisja Oświaty i Wychowania przyjęła poprawki do projektu uchwały. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia odstąpiła od opiniowania. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaopiniowała pozytywnie, 3 głosy za, 2 wstrzymujące. Komisja Kultury i Nauki przyjęła poprawki do WPF-u. Komisja Kultury Fizycznej również przyjęła poprawki do WPF-u. Komisja Samorządowa przyjęła poprawkę do WPF-u. Komisja Rewitalizacji zaopiniowała pozytywnie, 6 za. Komisja Rodziny również zaopiniowała WPF pozytywnie, 5 głosów za przy 1 wstrzymującym. Natomiast jeśli chodzi o projekt budżetu na rok 2018, znowu Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie, 4 głosy za. Komisja Ochrony Środowiska zaproponowała poprawki do tego dokumentu. Komisja Polityki Przestrzennej zaproponowała poprawki. Czyli to jest opinią. Komisja Polityki Społecznej odstąpiła od opiniowania. Komisja Bezpieczeństwa zaopiniowała pozytywnie, 5 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Kultury i Nauki zaproponowała poprawki. Komisja Kultury Fizycznej również zaproponowała poprawki do budżetu. Samorządowa przygotowała poprawki. Komisja Rewitalizacji zaopiniowała pozytywnie, 6 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Rodziny również zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu, 5 za, 1 wstrzymujący. To są opinie komisji. Pani Skarbnik już wspomniała o tym, ale tutaj jestem zobowiązany to przypomnieć, że opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, które Państwu radnym w formie elektronicznej przekazałem, jak tylko one wpłynęły do biura Rady, zostały zarówno projekt wieloletniej prognozy finansowej, jak i budżetu na przyszły rok zostały zaopiniowane pozytywnie, bez uwag. I czeka nas jeszcze informacja o opinii komisji właściwej do spraw budżetu. Poproszę pana przewodniczącego o informację w tej sprawie. Pan przewodniczący Artur Różański. Bardzo proszę.
Okej. Szanowny panie przewodniczący, jak pewnie nie jest tajemnicą, bo w IAR-ze te materiały są zamieszczone, komisja odstąpiła od opiniowania poprawek ze stosownym uzasadnieniem. Tego uzasadnienia nie będę przytaczał, bo ono jest zamieszczone. Natomiast jeśli chodzi o opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego, Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Poznania rekomenduje Prezydentowi Miasta Poznania przyjęcie projektu budżetu z poprawkami zgodnie z interesem społecznym i możliwościami budżetu. To jest opinia komisji.
Zarówno do budżetu, jak
do budżetu i do WPF-u oczywiście.
Tak jest. Zgodnie, przypominam państwu, że w sesji budżetowej zarówno nad budżetem, jak i wieloletnią prognozą finansową pracujemy według osobnej procedury, która jest ustalona przez uchwałę o procedurze uchwalania budżetu i WPF-u i zgodnie z tą procedurą w tym momencie po zapoznaniu się ze wszystkimi opiniami otwieramy debatę, która się będzie toczyła nad projektem budżetu, nad przedstawioną informacją o autopoprawce przedstawioną przez pana prezydenta i panią skarbnik, nad sprawozdaniem komisji właściwej do spraw budżetu. Gdy tą debatę skończymy, przystąpimy do głosowania wszystkich poprawek, które zostały zgłoszone i które nie będą do tego momentu wycofane albo nie będą w formie autopoprawki uwzględnione. Przed głosowaniem poprawek przegłosujemy autopoprawkę prezydenta, która została przegłosowana. W dyskusji, jak to bywa, chęć zabrania głosu zgłosiły również osoby spoza Rady. Są głosy przedstawicieli Rady Osiedla i kilka osób indywidualnie się zgłosiło. Najpierw poproszę o wypowiedzi klubowe, a później rozpoczniemy debatę, w której na początku udzielę głosu gościom dzisiejszej sesji. Rozpocznę więc od debaty klubowej. Rozumiem, że cztery nazwiska to są właśnie osoby, które będą w imieniu klubów mówiły, a więc najpierw pani radna Małgorzata Dudzic-Biskupska w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Panowie Prezydenci, przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia, zastanawiałam się, czy my radni wiemy, nad czym w ogóle dzisiaj głosujemy. Czy wiemy, dlaczego prace nad tym dokumentem trwają tak długo i dlaczego dokument ten jest taki ważny? Po ostatnich dyskusjach, które przetoczyły się w mediach, gdzie część radnych podważała zasadność składanych poprawek przez radnych, lub też szukała innych politycznych powodów, przekonałam się, że jednak nie wiemy. Część z nas uważa, że praca nad budżetem to forma przeciągania liny pomiędzy urzędnikami w mieście, prezydentem i radnymi. A może inni uważają, że to jest przeciąganie liny pomiędzy radnymi z opozycji i koalicji. Czy zastanawialiście się Państwo, po co w mieście jest budżet? Jakie spełnia funkcje? A może uważacie, że jest to tylko zapisana w formie tabelki gospodarka finansowa miasta? Budżet to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. To jest również program, na podstawie którego poszczególne jednostki administracji publicznej powinny budować plany i realizować swoje działania, a następnie ten program posłuży jako narzędzie koordynacji i kontroli działalności władz. Ale szanowni Państwo, budżet to jest tworzenie budżetu, to jest przekładanie zasobów finansowych.
Proszę, bo za chwilę będą mówiły osoby z innych klubów, też warto posłuchać. Potem będą mówili goście, więc gości też proszę o pewien skromny udział w tej debacie i wysłuchanie. Panie radne również o to proszę. Bardzo proszę.
Tworzenie budżetu to przekładanie zasobów finansowych na język celów ludzkich. Ale proszę Państwa, budżet spełnia również różne funkcje. Jeżeli przyjrzymy się tym funkcjom bliżej, Będziemy widzieli, dlaczego jest to tak ważny dokument. Przede wszystkim budżet w gminie sprawuje funkcję zarządzania działalnością gminy. To jest właśnie forma tego tabelkowego przedstawiania działań, jakie miasto chce podjąć. Daje możliwość również rozliczenia działań zarządzających poprzez kontrolę wykonania budżetu, czym zajmujemy się w czerwcu każdego roku. Kolejna funkcja to jest funkcja optymalizacji działań. I to właśnie realizacją tej funkcji są różnego rodzaju przesunięcia w budżecie, które są dopasowane do harmonogramów, do zmian. Chodzi o to, aby środki zapisane w budżecie odzwierciedlały jak najbardziej postępy prac. Więc to jest nic złego, że są przesunięcia w budżecie. Kolejna bardzo ważna funkcja to jest promocja działań własnych. Jest to dość ważna funkcja, która została w tym przedstawianym Państwu budżecie wykorzystana. Jest związana z relacją gminy z otoczeniem. Budżet jednostki powinien być tak skonstruowany, aby otoczenie zainteresowało się inwestowaniem w daną gminę. Ten budżet taki właśnie jest. Nie ma tutaj inwestycji bizantyjskich ani wiaduktów prowadzących donikąd. Inwestycje ujęte w tym budżecie mają służyć mieszkańcom, poprawie komfortu ich życia, a przez to przyciąganiu nowych i zatrzymywaniu tych, którzy już tutaj mieszkają. Następna funkcja, funkcja demokratyczna. Polega na tym, że społeczeństwo ma wpływ poprzez kontakty z radnymi i zgłaszanie poprawek. Dzisiejsza autopoprawka pokazuje, że część z postulatów zgłaszanych przez mieszkańców w czasie rozmów z radnymi została uwzględniona. Jest to właśnie realizacja tej funkcji. Są to zarówno drobne poprawki, jak również większe, bardziej programowe rzeczy. I ostatnia funkcja, integracyjna, pozwalająca zaangażować różne grupy społeczne, mieszkańców do partycypacji w życiu miasta, do brania odpowiedzialności za to, co się w nim dzieje. Właśnie realizacja tej ostatniej funkcji to jest forma partycypacji. W przedłożonym budżecie widzimy cztery takie formy. Są to środki przeznaczone na potrzeby jednostek pomocniczych, poznański budżet obywatelski, tworzenie oddolnie inicjatyw grup lokalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi. Na te cele w przedstawionym budżecie została przeznaczona kwota ponad 151 milionów złotych. Taka kwota partycypacji to jest obraz zaufania do mieszkańców. Prezydent nie boi się oddać części środków mieszkańcom, aby to oni zdecydowali o wykonaniu najpotrzebniejszych dla nich działań. Struktura budżetu. Struktura budżetu pokazuje charakter polityki miasta. Popatrzmy więc trochę na strukturę. Ja chciałabym tylko zwrócić Państwu uwagę, że wskaźniki, które tutaj pokazuję, odwołują się do projektu budżetu, który otrzymaliśmy jeszcze w listopadzie, z tego względu, że autopoprawka wpłynęła niedawno. Natomiast autopoprawka struktury tej nie zaburzyła i mogą tutaj różnić tylko niewielkie zmiany wielkości. Najbardziej interesują nas zawsze wydatki, gdyż to jest taka najbliższa część budżetu mieszkańcom. Wydatki ogółem rosną o 10%, ponad 10%, przy czym wydatki majątkowe prawie o 60%, a bieżące o 2%. Wydatki ogółem w strukturze, jak Państwo widzicie, wybrałam trzy o największym udziale w strukturze, ale one pokazują również, że budżet miasta jest bardzo prospołeczny. W strukturze wydatków 26% jest przeznaczonych środków pieniężnych na oświatę, na politykę społeczną i zdrowie, na politykę społeczną i zdrowie to jest prawie 30%, na drogi i komunikację to jest ponad 18% i 26% na pozostałe. Natomiast najważniejszą dla nas i najbardziej taką rzeczą, która wzbudza najwięcej emocji, są wydatki majątkowe. Wydatki bieżące są niejako pochodną działań obowiązkowych, wynikających z przepisów prawa, działań, które miasto musi podejmować. Natomiast wydatki majątkowe pokazują poziom inwestycji, jakie miasto będzie prowadziło w danej dziedzinie. I tutaj również widzimy, że trzy takie najbardziej, które mają największy udział w strukturze, działy, również
mają bardzo wysoki mają bardzo wysoką dynamikę. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, środki na drogi oraz na komunikację rosną o 57%, na oświatę o 120%, prawie 9%, na politykę społeczną o 130%, prawie 2%. Więc jak widać, jest to budżet bardzo prospołeczny, skierowany w stronę mieszkańców. Wysoki przyrost związany jest również ze zwiększaniem środków w związku z rozpoczęciem projektowania i robót budowlanych w zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej. I nie chcę Państwu przypominać, że słyszeliśmy na tej sali wielokrotnie, że nie uda nam się tych środków z Unii Europejskiej wykorzystać, że to będzie wielka porażka. Jak widać, nie jest. Wszystko się udaje. W zakresie polityki zdrowotnej jest to na przykład bardzo ciekawa inwestycja, bardzo potrzebnego Centrum Medycyny Senioralnej. Co jest ważne dla mieszkańców, to możliwość realizacji inwestycji w ich najbliższym otoczeniu. I tutaj mówimy o partycypacji wykorzystującej drugi kierunek, poza tymi formami partycypacji, o których mówiłam wcześniej, w budżecie obywatelskim, środkami dla rad osiedli. Drugi kierunek to jest właśnie możliwość kontaktu z radnymi oraz spotkania z nami. To my jesteśmy po to, aby drobne prośby mieszkańców składać w formie poprawek. Takich poprawek klub radnych Platformy złożył sporo. I nie, jak niektórzy uważają, na złość prezydentowi, tylko dlatego, że dużo rozmawiamy z mieszkańcami i jest to realizacja naszego obowiązku. Wymienię teraz kilka z nich. Dla seniorów złożyliśmy takie poprawki jak środki na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie, bezpłatne przejazdy dla poznańskich seniorów, animator senioralny czy biblioteka mobilna. Dla rodzin, wsparcie dla rodziców trojaczków, tak zwany multibon, centrum coworkingu dla rodziców wychowujących dzieci do lat 3, ławeczki dla mam karmiących, ławeczki przy Alei Wielkopolskiej. Sportowe, wsparcie czołowych zespołów ligowych oraz drużyny żużlowej, budowa kompleksu lekkoatletyczno-rekreacyjnego na ulicy Wilków Morskich, modernizacja lekkiej hali sportowej przy zespole szkół nr 8, projekt i budowa olimpijskiego toru BMX Racing, budowa boiska na Nadolniku. Drogowe, budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Złotowskiej, budowa chodników na Grunwaldzie, ulica Żmigrodzka i Ziębicka, budowa łącznika pomiędzy ulicą Babimojską i Smardzewską, modernizacja parkingu przy ulicy Golęcińskiej, prace koncepcyjne i projektowe dotyczące budowy północnego odcinka pierwszej ramy komunikacyjnej. I inne, też równie ciekawe. Program obchodów, złożyliśmy poprawkę zwiększającą środki na program obchodów setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Ciekawy program, tramwaj zatrzymuje się tylko na przystanku. Złożyliśmy również poprawkę związaną z zakupem mikroskopu operacyjnego dla szpitala imienia Strusia, czy też poprawkę związaną z monitoringiem w parku imienia Czarneckiego. Podchodząc do budżetu w sposób racjonalny, rzetelny, logiczny, a nie polityczny, należy stwierdzić, że jest to dobry budżet. Budżet, który spełnia wszystkie funkcje, o których Państwu przed chwilą powiedziałam, ale przede wszystkim jest to budżet skierowany do mieszkańców. Ponadto budżet ten, co zostało zaprezentowane w autopoprawce, uwzględnia również pojedyncze potrzeby mieszkańców zgłaszane radnym. Radni uzupełnili zadania o inwestycje zgłaszane wielokrotnie na spotkaniach z mieszkańcami. Uzupełnili budżet, a nie go podważyli, tak jak niektórzy próbują taką retorykę zbudować. Cieszymy się, że prezydent uwzględnił tak ich dużą liczbę. Nie popierając tego budżetu, będziecie Państwo głosować na szkodę mieszkańców. Zawsze znajdą się argumenty, że coś nie zostało wpisane do budżetu, że na coś nie znalazły się pieniądze. Należy jednak pamiętać, że poruszamy się w ramach ograniczonych środków finansowych, że aby przeznaczyć środki na jeden cel, na inny ich nie będzie można przeznaczyć. Należy zwrócić uwagę, że budżet jest rozwojowy. To oznacza, że inwestycje w nim zawarte będą w przyszłości poprawiać komfort życia, przyciągać inwestorów, przyciągać nowych mieszkańców, a więc wpływać również na wzrost dochodów w przyszłości. Wykazałam Państwu powyżej, że w tej jednej bardzo ważnej kwestii dla mieszkańców nie powinniśmy się kierować polityką, ale obiektywną oceną. Nie oceniajmy przedstawionego budżetu pod kątem jego wykonania lub niewykonania, jak to czynią niektórzy, bo jest to nieuzasadnione, przedwczesne i nieracjonalne. Tym będziemy się zajmować za prawie półtora roku. Biorąc pod uwagę wszystko, o czym wcześniej powiedziałam, chciałabym powiedzieć, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej będzie głosował za przyjęciem przedstawionego projektu budżetu wraz z autopoprawką. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz w imieniu Zjednoczonej Lewicy pani radna Katarzyna Kretkowska.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy radni, Szanowni Państwo. Klub Zjednoczonej Lewicy, Radnych Inicjatywy Polska oraz SLD brał czynny udział w projektowaniu budżetu miasta na przyszły rok oraz zmian w wieloletnim planie finansowym, najpierw na etapie tworzenia pierwotnego projektu przedstawionego do publicznego wglądu 15 listopada, a następnie na etapie opiniowania go i wprowadzania do nich poprawek zgłoszonych nam w toku prowadzonych przez nas szerokich konsultacji z mieszkańcami, z radami osiedli, ze stowarzyszeniami, z aktywistami miejskimi, czy po prostu ludźmi, mieszkankami, mieszkańcami naszego miasta, naszej samorządowej wspólnoty. W toku tych prac i konsultacji złożyliśmy blisko 100 poprawek do obu projektów. Budżet samorządowy miasta Poznania to 3,5 miliarda ponad złotych, finansujących całe spektrum zadań służących poznaniakom, spektrum składające się z przedsięwzięć wielkich, strategicznych, wieloletnich i zadań całkiem małych, incydentalnych, załatwiających jakiś bieżący, lokalny problem. Co nam się w tym budżecie podoba, co nam się udało w tym budżecie osiągnąć? Zajmowaliśmy się całym budżetem, wszystkimi jego działami, pilnując, by odzwierciedlał on nasz wyborczy program, nasze obietnice wyborcze, problemy i potrzeby zgłaszane nam przez mieszkańców. Jako klub Lewicy, któremu na etapie zawierania porozumienia programowego z klubem Platformy i z prezydentem miasta przypadł w osobie wiceprezydenta Tomasza Lewandowskiego nadzór bezpośredni nad potężnym działem, jakim jest mieszkalnictwo komunalne i PTBS oraz sport, ale także nad usługami komunalnymi obejmującymi tak różne jednostki jak ogród zoologiczny, palmiarnia czy schronisko dla zwierząt, gospodarka śmieciowa, cmentarze komunalne czy toalety publiczne. Zależało nam, by w tych dziedzinach przede wszystkim zrobić jak najwięcej i jak najlepiej. Ambitny i tutaj wymienię to, co zastaliśmy w budżecie 15 listopada, szczególnie w tych działach, które wymieniłam. Ambitny program budowy mieszkań komunalnych, socjalnych i towarzystwa społecznego realizowany jest przez ZKZL i Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, których budżety jako takie nie wchodzą w skład budżetu miasta. Niemniej w budżecie na 2018 rok zabezpieczono dodatkowe obecnie już 8 milionów złotych na dokapitalizowanie ZKZL z przeznaczeniem na remonty pustostanów, które będą przeznaczane przede wszystkim na mieszkania socjalne treningowe. Do pierwotnej kwoty 5 milionów wprowadziliśmy poprawką klubową dodatkowe 3 miliony. W budżecie miasta jednocześnie zabezpieczonych jest 38 milionów na budowę koniecznej infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, towarzyszącej tym nowym otwieranym już czy otwartym już polom inwestycji mieszkaniowych, realizowanych z rozmachem, jakiego nie było w żadnym roku pracy samorządu poznańskiego od 1990 roku.
Bardzo proszę Państwa radnych, zwłaszcza z ostatniego rzędu. Halo, halo.
Może zrobimy przerwę? Tylko na Strzeszynie ZKZL buduje obecnie ponad 200 mieszkań. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego buduje tam około 1200 mieszkań. Oddaliśmy niedawno nowe inwestycje na Bolka i Dymka. Kolejne pola inwestycji mieszkaniowych przewidzianych w przyszłorocznym budżecie to dwa pola przy ulicy Dożyborskiej. Będą tam domy socjalne budowane przy współudziale przyszłych najemców i organizacji pozarządowych ich wspierających oraz trzy nowe bloki mieszkalne budowane przez miasto. Będą nowe pola inwestycji mieszkaniowych przy ulicy Dymka, przy ulicy Hulewiczów, przy ulicy Opolskiej, na Zawadach i przy ulicy Żelaznej.
Jest w budżecie 1 000 000 zł na mieszkania treningowe. Jest to program autorski, pierwszy, jedyny w Polsce, autorski poznański, prowadzony w wyremontowanych pustostanach i we współpracy z organizacjami społecznymi. Ten dodatkowy 1 000 000 jest dla właśnie na działania miękkie dla organizacji pozarządowych, które będą dostarczać tych trenerów czy osoby wspierające. Jest w budżecie 1 800 000 na miejskie biuro najmu. Jest to znowu nowy autorski projekt mający na celu proponowanie niskiego czynszu za wynajem lokali mieszkalnych nienależących do miasta, w skrócie to opisując. Są też środki w wysokości 1 000 000 zł na dostosowywanie mieszkań miejskich do potrzeb ludzi starszych. Jest to także nowy projekt, który zaczniemy realizować w nadchodzącym roku. W sporcie, tutaj pan poseł dzisiaj mówił o potrzebie hal sportowych. Mamy w budżecie miasta na przyszły rok 3 nowe hale sportowe. Będzie nowa lekkoatletyczna treningowa hala na Golęcinie za 30 milionów, na którą mamy nadzieję pozyskać 15 milionów dofinansowania unijnego. Będzie hala pozyskana od AWF-u przy ulicy Chwiałkowskiego, która zostanie gruntownie zmodernizowana, wyremontowana i będzie służyć sportom zespołowym. Oraz też są środki w budżecie, jest to 9 milionów złotych na kolejną nową halę sportową w rejonie Wildy-Dębca w obrębie Drogi Dębińskiej Dolnej Wildy. I ta hala będzie służyła między innymi także sztukom walki. Powstanie bardzo wiele nowych obiektów sportowych. Przy ulicy Głównej zostanie przez miasto całkowicie zmodernizowane boisko Polonii i powstanie nowy obiekt sportowy. Na Starowęce powstanie nowe boisko zewnętrzne z placem zabaw i siłownią zewnętrzną. Kilka nowych hal sportowych powstanie na terenach szkół, na Winogradach, na osiedlu pod Lipami, gdzie już powstaje hala. Wprowadziliśmy teraz poprawką budżetową dodatkowe środki na opłotowanie miejsca postojowe. Przy szkole podstawowej 69 na Łazarzu szkoła wreszcie doczekała się w nadchodzącym roku środków na zmodernizowanie hali sportowej, w zasadzie postawienie tam nowej hali sportowej. Przy szkole podstawowej 59 na Ratajach będzie stawiana nowa hala sportowa. W przyszłym roku przewidziany jest projekt, w kolejnych latach jego zrealizowanie. Jest to na Starołęce. Będzie remont zdewastowanego boiska przy szkole podstawowej 91, boiska po gimnazjum, o które bardzo zabiegała tamtejsza Rada Osiedla na Grunwaldzie. Mamy budowę 3 nowych basenów w przyszłorocznym budżecie. Na osiedlu Piastowskim, gdzie będzie w zasadzie wybudowany nowy basen, większy na miejscu starego, na osiedlu Zwycięstwa i w parku Kasprowicza, gdzie przewidziany był remont, modernizacja basenów otwartych i realizacja toru wędkarskiego jeszcze z budżetu obywatelskiego sprzed 2 lat, udało się poprawką wprowadzić zabezpieczenie na realizację basenu krytego. Także tam powstanie taki obiekt składający się z 3 obiektów sportowych. Schronisko dla zwierząt otrzymuje 30 milionów na realizację i rozpoczyna się długo planowana, projektowana budowa nowego, nowoczesnego, przyjaznego i zwierzakom, i ludziom na miarę XXI wieku schroniska dla zwierząt w Kobylim Polu. Będą nowe inwestycje w zoo na łączną kwotę 25 milionów, z których największą będzie nowe fokarium za około 15 milionów. Całkowicie zmodernizowana zostanie palmiarnia, na którą w budżecie jest 2,7 miliona złotych. Zabiegaliśmy zawsze jako klub Lewicy o tak ważne, może drobniejsze sprawy, ale ważne dla mieszkańców, jak toalety publiczne. Będzie 7 nowych toalet publicznych. Będą oddane jeszcze przed sezonem letnim na łączną kwotę około 2 300 000 zł. Dużą wagę jako klub Lewicy przykładaliśmy i przykładamy do polityki społecznej. prowadzona przez panią radną Halinę Owsianą Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisja Rodziny przygotowały i przyjęty następnie niedawno przez Radę Miasta przyjętą uchwałę o polityce senioralnej. Pilnowaliśmy jako klub, by w projekcie budżetu znalazły się środki na realizację tych różnych nowych rozwiązań dla seniorów wynikających z tej przyjętej uchwały. I tu bardzo ważne jest Centrum Medycyny Senioralnej, na przykład opieka paliatywna. Znalazły się w budżecie środki na kontynuację programu dotacji do żłobków niepublicznych. To był nasz projekt, który jeden z najważniejszych dla nas, który wprowadzaliśmy do porozumienia programowego. Są środki na kontynuację programu in vitro. I to, żeby wymienić tylko kilka z najważniejszych spraw, które znalazły się w pierwotnym projekcie budżetu. Jeśli chodzi o poprawki klubowe, te dotyczyły zarówno wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących skupiliśmy się na poprawki dotyczące podwyżek płac. I wnosiliśmy o podwyżki płac i takie podwyżki odczuwalne, o istotne odczuwalne kwoty, o te minimum 600-700 zł brutto na etat, tak jak się udało nam wprowadzić poprawką klubową w zeszłym roku, podwyżkę najniższych płac w urzędzie, taka żeby netto ta płaca wynosiła nie mniej netto niż 2000 zł. Wnioskowaliśmy o podobne podwyżki dla pracowników szeregu typu jednostek miejskich, gdzie płace od lat są na rażąco niskim poziomie, nie pozwalające po prostu godnie żyć i daleko odbiegają od analogicznych płac w innych samorządach i dużych miast i mniejszych. Poprawki te dotyczyły pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników kultury, w tym przede wszystkim Muzeum Archeologicznego i Teatru Polskiego, pracowników Administracji Oświatowej, Straży Miejskiej. Wnioskowaliśmy także o zwiększenie dodatków funkcyjnych dla dyrektorów miejskich placówek oświatowych, szkół, przedszkoli, pozostałych jednostek. Jeśli chodzi o te wydatki bieżące i te podwyżki płac, które te niskie płace dzisiaj mieliśmy do czynienia z, czy mieliśmy protest przed urzędem, protest słuszny całkowicie, ponieważ płace są za niskie w naszym samorządzie. Mamy taki podstawowy problem, o którym jako samorządowcy wiemy, jest on może mniej czytelny dla opinii publicznej, więc go przypomnę, że wydatki bieżące, w tym właśnie płace, muszą być finansowane dochodami bieżącymi. A w dochodach bieżących samorządu takich kwot, które by zaspokajały podstawowe podwyżki tych płac, po prostu nie ma. Jest to kwadratura koła, jest to dla nas jako klubu Lewicy brak tych podwyżek jest po prostu dużym wyrzutem sumienia. Problem narósł także w wyniku zamrożenia płac w okresie na 7, zamrożenia w ogóle jakichkolwiek regulacji płac w okresie prezydentury Ryszarda Grobelnego. Natomiast podstawowym problemem tu jest, czy warunkiem koniecznym, ażeby móc ten problem rozwiązać i ażeby były środki w budżecie nie tylko naszego samorządu, ale każdego samorządu w tych dochodach bieżących, które pozwoliłyby finansować wydatki bieżące, jakim są płace, podwyżki płac, ale także takie sprawy, o jakie bardzo zabiegają przeciętni mieszkańcy, jak remonty chodników, które też są wydatkiem bieżącym. Warunkiem koniecznym jest przywrócenie finansowania samorządów do poziomu z 2004 roku. Przypomnę, że w 2003 roku powstała najważniejsza ustawa dająca realną autonomię samorządom, autonomię od państwa, czyli ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Było to wówczas wielkie osiągnięcie realnej decentralizacji państwa i przełomem w zarządzaniu i finansowaniu samorządów. Niestety już po roku ta decyzja ówczesna, uzależniająca dochody własne jednostek samorządu terytorialnego głównie od podatku od osób fizycznych adekwatnie do potrzeb samorządowych, pod warunkiem oczywiście stabilności systemu podatkowego. Wówczas wprowadzono zasadę, przypomnę, progresji dochodów wraz z powiększaniem katalogu kompetencji samorządów w ramach dalszej decentralizacji państwa. I następnie rok później ten stabilny system został mocno nadszarpnięty poprzez wprowadzenie, zmniejszenie dochodów z PIT-u. W 2006 roku nastąpiła zmiana progów podatkowych. Ona zaskutkowała zmniejszeniem dochodów samorządów o 3 miliardy złotych. W wypadku Poznania jest to 200 milionów złotych rocznie. Gdybyśmy posiadali ten poziom finansowania na poziomie ustalonym wówczas w 2004 roku popartych ustawą, to nie byłoby dzisiaj problemu ze znalezieniem środków na słusznie postulowane podwyżki. I to jest zasadniczy problem zdaniem klubu Lewicy. Jest to podstawowy problem, który będziemy podejmować. Nie mamy bez przełożenia na rząd, ale będziemy dopominać się bardzo głośno o to, żeby samorządom przywrócić to finansowanie, które jest adekwatne do zadań przekazywanych, także zadań oświatowych, ale nie tylko samorządom do realizacji. Zatem mamy świadomość, że złożone przez nas poprawki na podniesienie płac nie mają źródła w dochodach bieżących. Cieszymy się, że mimo to przynajmniej dwie grupy pracowników wśród tych najniżej uposażonych, że znalazły się środki w postaci miliona na podwyżki w autopoprawce pana prezydenta, na podniesienie płac w kulturze i kolejny milion na podniesienie płac w pomocy społecznej, to w wyniku restrukturyzacji tam prowadzonej obsługi księgowej. Cieszymy się, że został przyjęty postulat zwiększenia dodatków funkcyjnych dyrektorów miejskich placówek oświatowych. I cieszymy się także, że znalazły się środki na dodatki funkcyjne dla doradców metodycznych. Jeśli chodzi o wydatki bieżące, postulowaliśmy i będziemy postulować wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży komunikacją publiczną. O tym szerzej za chwilę powie pani radna Beata Urbańska. Jeśli chodzi o żłobki, postulowaliśmy podniesienie dotacji o 100 zł i zwiększenie ilości miejsc dotowanych do 2,5 tysięcy. Niemniej wydaje się, że wobec wprowadzenia do budżetu innego zabezpieczenia na zapewnienie kontynuacji dotacji dla rodziców, którzy mieli tę dotację w roku poprzedzającym, ta kwota, która jest w budżecie w dwóch pozycjach, prawdopodobnie wystarczy. Będziemy obserwować rozwój tej sytuacji. Były też drobne sprawy, które udało się tutaj zabezpieczyć, jak drobniejsze niż kwotowo, jak powstały w zeszłym roku w wyniku także naszej poprawki Poznańskie Centrum Mediacji. Tutaj się znalazło dodatkowe 100 tysięcy na funkcjonowanie tej jednostki, która sprawdziła się w działaniu i jest potrzebną. I takie sprawy jak zakup urządzenia dla ośrodka zajmującego się osobami transseksualnymi. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, tu proponowaliśmy nowe rozwiązania komunikacyjne, ogólnomiejskie, czy proponowali my, ale naszym pośrednictwem mieszkańcy, rady osiedli, organizacje, stowarzyszenia, zarówno wnosili o projekty ogólnomiejskie, takie jak poznański odcinek kolei metropolitalnej, jak budowa dwóch nowych mostów przez Wartę, jak budowa ulicy Świętego Wawrzyńca, jak budowa dodatkowego tunelu czy przecisku w ulicy Kościelnej pod torami kolejowymi, jak dokończenie pierwszej ramy komunikacyjnej. Cieszymy się, że zostało przyjęte do realizacji najpierw za pomocą koncepcji dokończenie pierwszej ramy komunikacyjnej, gdyż jest to niezwykle ważny projekt dla rozwiązania problemów komunikacyjnych nie tylko w obrębie samej pierwszej ramy. Jest to niezwykle istotne także wobec planów rozbudowy osiedli mieszkaniowych na zapleczu Śródki. Już obecnie most Chrobrego jest przeciążony i to się wiąże także z naszą drugą poprawką, przeciążenie mostu Chrobrego i przeciążenie trasy hetmańskiej i tamtego odcinka, tamtego mostu nad Wartą. Cieszymy się, że zostało wprowadzone do budżetu koncepcja dwóch nowych mostów przez Wartę. Mamy jako miasto po prostu zbyt mało tych mostów. Cieszymy się, że jest rozpoczynana na większą skalę budowa ulicy Świętego Wawrzyńca, o co wnioskowały nie tylko Jeżyce od wielu lat i cieszymy się, że jeden z tych zasadniczych odcinków znalazł się w budżecie. Nie znalazł się przecisk w ulicy Kościelnej, ale ponieważ tutaj dzisiaj pan poseł zadeklarował, że jest 69 miliardów do wykorzystania na także tego typu przedsięwzięcia, będziemy pilnować dalej tej sprawy i zabiegać o to, żeby miasto Poznań skorzystało z tych 69 miliardów i zarówno na rozwój poznańskiego odcinka kolei metropolitalnej, która już de facto ruszyła w ostatnich dniach, jak i na takie przedsięwzięcia jak przecisk i takie przedsięwzięcia jak tutaj wnioskowane także tymi transparentami, takie bądź inne rozwiązanie tunelem czy kładką w rejonie Strzeszyna, które także jest bardzo istotne. Była cała grupa wniosków lokalnych, komunikacyjnych, wnioski o buspasy, o ścieżki rowerowe, o uspokojony ruch, o remonty chodników, o ścieżki pieszo-rowerowe. I tutaj radni naszego klubu będą o tym mówić, informując o tym, które poprawki wycofują i które zostały jak zrealizowane. Cieszymy się, że przyjętych zostało kilka rozwiązań na północy Poznania. Może mała, ale istotna ścieżka rowerowa pomiędzy Pestką a ulicą Świętego Marka Zawiano, co pozwoli rozwiązać, czy rzeczywiście zachęcić do tego, żeby ten odcinek pokonywać na rowerze. Jeśli chodzi o obiekty oświatowe, oświata jest obok komunikacji największą pozycją w budżecie. Zabiegaliśmy o to, żeby zostało wybudowane nowe przedszkola tam, gdzie ich najbardziej brakuje, w Szczepankowie, w tamtej części miasta w Szczepankowie i w Strzeszynie, gdzie powstaje nie tylko w wyniku działań miasta, także w wyniku prywatnych deweloperów po prostu potężne osiedle mieszkaniowe, które wymaga koniecznej infrastruktury także oświatowej. Także zabiegaliśmy o koncepcję niezbędnych tam nowych przedszkoli i niezbędnych dwóch nowych szkół. Cieszymy się zatem, że została w wyniku autopoprawki przesunięta, przyspieszona realizacja rozbudowy istniejącego przedszkola, bo już obecnie w tym przedszkolu jest 300 dzieci, a dla 300 dzieci brakuje miejsc. a kolejne domy budują się, do których będą się rodziny wprowadzać. Cieszymy się, że została przyspieszona realizacja budowy szkoły, czy jest zapowiedź jej przyspieszenia. Jest problem gruntów, braku, czy jest kwestia dogadania przejęcia gruntu, który jest w gestii wojska. Jest grunt miejski. Wiemy, że potrzeba tam dwóch szkół. Widzimy, czy rozważaliśmy na etapie tworzenia budżetu różne rozwiązania, jak te dwie szkoły dla Strzeszyna nowe zabezpieczyć. Jest kontynuacja w budżecie naszego zeszłorocznego projektu, czyli programu budowy 10 placów zabaw przy przedszkolach rocznie. Jest szereg propozycji na rzecz seniorów, w tym zupełnie nowy projekt nazywany, to o czym będzie więcej mówić pani Halina Owsiana, takich żłobków czy przedszkoli dla seniorów, czyli po prostu dziennych domów pobytu dla osób starszych, które nie mogą być same w domu, a w czasie, kiedy rodzina wychodzi do pracy. Był wniosek o łaźnię miejską, o pralnię miejską, o punkt medyczny, i które cieszymy się, że się znalazły możliwość ich realizacji w tym budżecie. Była cała masa wniosków dotyczących zieleni w mieście, na której nam bardzo zależy, wnioski o dosadzenie nowych drzew tam, gdzie ich brakuje, o remonty parków. Cieszę się, że znalazł się po wielu latach starań, znalazły się środki na remont zabytkowego parku Trwęskich na Wildzie. O innych zielonych projektach powiedzą państwo radni, którzy o to zabiegali. Napięta sytuacja wokół likwidacji miejsc postojowych i kwestia budowy czy organizowania nowych parkingów poza ciągami ulicznymi, to zadanie, o które zabiegaliśmy od ubiegłego roku. W ubiegłym roku udało się wprowadzić do budżetu 150 tysięcy na koncepcję, na inwentaryzację i koncepcję zorganizowania czy zbudowania czy rozszerzenia strefy ograniczonego postoju w śródmieściu poza ciągami ulicznymi. Ta koncepcja jest na końcowym etapie realizacji. Zabezpieczyliśmy autopoprawką 500 tysięcy na rozpoczęcie jej realizacji. I teraz jeśli chodzi o...
Sądząc po szumie na sali, mam wrażenie, że trudno jest już skupić uwagę państwa
tak,
radnych
ja
na tym wystąpieniu.
Pan radny Grześ, jak zwykle nie na temat. Klub radnych Lewicy będzie głosował za przyjęciem budżetu wraz z autopoprawką, czy dwiema autopoprawkami pana prezydenta. Cieszymy się z tych wszystkich poprawek, które zostały przyjęte jako autopoprawki. Część naszych poprawek została przyjęta do realizacji nie w drodze autopoprawki, tylko w drodze uzgodnienia, że będą dane zadania realizowane w ramach budżetu, który został zaproponowany. W związku z tym chciałam w imieniu klubu wycofać poprawki zgłoszone w imieniu klubu i będą to poprawki dotyczące podwyżek wynagrodzeń. Dwie z nich są zrealizowane, pozostałe nie, z przyczyn, które opisywałam, więc będą to poprawki numer 264, 268, 271, 274, 290. Poprawka 287, przyspieszenie inwestycji rozbudowy przedszkola, jest przyjęta, więc ją wycofujemy. 297 wycofujemy, bo jest przyjęta budowa basenu w Parku Kasprowicza. Poprawka 303 dotycząca...
Ja myślę, że informacja, że wszystkie jest zrozumiała.
Tak, ale ja bym prosiła, żeby jednak móc mi powiedzieć, może jest zrozumiała dla pana przewodniczącego, niekoniecznie dla mieszkańców, którzy słuchają naszej sesji w internecie na przykład, tak? Może będzie szybciej, jak ja to teraz powiem, niż przy każdej poprawce będę to musiała być. 303, realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej. 308, modernizację w Estradzie Poznańskiej. 332, poszerzenie strefy ograniczonego postoju, to jest ta kwestia parkingowa. 352, dotyczące otwartych jeżyc, bezpieczeństwo, usprawnienie ruchu ulicznego. 364, remonty chodników Łazarza, Jezrzyc, etc. 366, dosadzenie drzew. 372, Poznań czystych chodników. 376, toalety publiczne. 379, remont zdewastowanego boiska szkolnego na Grunwaldzie, przyjęty. 381, ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Złotowskiej, przyjęta. 386, remont dodatkowy w ulicy Kościelnej, to ten przecisk. 395, ulica Świętego Wawrzyńca. 399, przedszkole przy ulicy Dojazd, wymiana instalacji elektrycznej na Sowaczu, przyjęta do realizacji. 405, remont chodników i zieleń wzdłuż ulicy Kilińskiego na Windzie, także przyjęte do realizacji. 408, nowe mosty nad Warcie, przyjęte. 409, uspokojenie ruchu na Sowaczu, to niestety nie zostało przyjęte. 412, koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyjęte. 414, dojazd do nowego zespołu szkolno-przedszkolnego na Umultowie, to nie zostało przyjęte. Tam są podobno jakieś konflikty, mieszkańcy nie do końca. Jedni chcą, żeby była droga utwardzona, która będzie służyć dojeżdżającym do szkoły, inni nie chcą. Tam będą dwie drogi dojazdowe do szkoły. Jedna jest w budżecie, drugiej nie ma. Zobaczymy, jak to będzie działać w praktyce. Ten potężny zespół szkolno-przedszkolny jest w przyszłym roku oddawany 1 września i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. 418, zwiększenie stawki żywieniowej o 2 zł w bonach żywnościowych wydawanych przez MOPR. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj pan dyrektor mnie poinformował, że to się udało zwiększyć. 421, jest to kanalizacja w Naramowicach. Zdejmujemy tą poprawkę, bo tam jest konieczność wykonania innych prac przed tą kanalizacją. 423 i 438, 423 pomoc dla Fundacji Akceptacji, o której wspominałam. 436 buspas w ulicy Deszczowej. Tu niestety nie udało się przekonać pana prezydenta Wudarskiego, ale będziemy czynić zabiegi w przyszłości, że może się w przyszłości uda, bo to znacząco odciążyłoby zakorkowanie północnej części Poznania, ten buspas. 446, ścieżka rowerowa od końcowego przystanka Pestki, o której mówiłam, przyjęta. 457, renowacja zabytkowego parku Drwęskich, przyjęta. 474, dokończenie pierwszej ramy komunikacyjnej, przyjęte. 490, niestety nieprzyjęty chodnik w ulicy Jaśkowiaka. Niestety, a tam w ogóle nie ma chodnika, więc będziemy dalej o to zabiegać, ale dzisiaj zdejmujemy tą poprawkę. 495, docelowy projekt harmonogram budowy szkół i przedszkoli na Strzeszynie. Jest to szeroki, bardzo ważny problem, o którym dyskutujemy. Dyskutowaliśmy z panem wiceprezydentem Mariuszem Wiśniewskim. Część już udało wprowadzić do budżetu. Nie jest to łatwy problem, ponieważ jak mówimy, tam jest kwestia pól inwestycyjnych pod te nowe realizacje oświatowe, ale mamy świadomość, że jest to niezbędne przy tak dużym osiedlu nowym, które tam powstaje. 496, dodatkowe środki na dotacje dla żłobków niepublicznych, o których mówiłam. 496, patrol rowerowy sprzątający na Starym Mieście. Wydaje nam się, że jest tam rezerwa środków w pozycji, która jest i mamy obietnicę, że jeżeli to się potwierdzi, to będzie ten patrol poszerzony o kolejne czy ulice, czy obszary. 503 kolej metropolitalna, która już ruszyła. To tyle, jeśli chodzi o poprawki klubowe, które zdejmuję w imieniu klubu, a indywidualne będą Państwo radni przekazywać.
Dziękuję bardzo. Teraz w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości pan radny Artur Różański.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni panie prezydencie, szanowni państwo, radni, goście. Na początku usłyszeliśmy dzisiaj wykład, czym jest budżet. Ja myślę, że być może niewystarczająco wybrzmiała jedna funkcja budżetu. Otóż, szanowni państwo, ponieważ inicjatorem budżetu, inicjatywa budżetowa należy wyłącznie do prezydenta, to budżet jest przede wszystkim podstawowym narzędziem realizacji celów i obietnic kandydata na prezydenta i prezydenta. A głosowanie za lub przeciw budżetowi jest oceną dotychczasowych działań prezydenta, oceną jego wiarygodności, jeśli chodzi o deklaracje. I myślę, że to musimy sobie jasno tutaj powiedzieć. Również nawiązując do tego wątłego, a czy jednak wezwania do apolitycznej współpracy przedstawicielki Klubu Platformy Obywatelskiej, ja muszę przypomnieć, że Klub Radnych PiS od samego początku kadencji zabiegał o współpracę naprawdę na bardzo godziwych podstawach. W tym roku nawet postanowiliśmy nie składać poprawek klubowych, tylko składaliśmy poprawki indywidualnie jako poznaniacy. I tak jak do tej pory jedyną odpowiedzią ze strony inicjatora budżetu pana prezydenta było absolutne ignorowanie tej części poznaniaków, która jest reprezentowana przez Prawo i Sprawiedliwość, a która istnieje, czy się tego chce, czy nie. Ja jednak jestem zwolennikiem podejmowania zadań, no czasami skazanych na porażkę, niezwykle trudnych, praktycznie niemożliwych, i przygotowując dzisiejsze wystąpienie, postanowiłem zadać sobie zadanie znaleźć 9 powodów. 9, bo ja nie lubię dużo mówić, więc chciałem, żeby to była liczba jednocyfrowa. 9 powodów, dla których PiS powinien poprzeć budżet prezydenta Jaśkowiaka. I sięgnąłem do obietnic kandydata. Kandydat Jaśkowiak mówił: uleczyć serce Starego Miasta, odzyskam dla państwa i turystów nasz stary rynek, zrobię wszystko, by wyprowadzić z tego miejsca kluby go-go, pijalnie wódki oraz całodobowe sklepy z alkoholem. Jak jest, każdy widzi. Punkt drugi. Kandydat Jaśkowiak mówi: bezpieczeństwo. Odwrócę priorytety pracy w Straży Miejskiej. Bezpieczeństwo mieszkańców będzie najważniejsze, a nie jak dziś ściganie źle parkujących kierowców. No szanowny panie prezydencie, po 3 latach pana rządów Straż Miejska praktycznie zajmuje się wyłącznie ściganiem źle parkujących kierowców i nie jest w stanie tego zjawiska opanować. Ja dysponuję dokumentacją zdjęciową, co się dzieje na ulicach z zakazami wjazdów wprowadzonymi przez pana prezydenta Wódarskiego. Pan swoją polityką parkingową zdemolował Stare Miasto i tę demolkę próbuje rozszerzać na cały Poznań. Straż Miejska musiałaby zostać, nie wiem, zdziesięciokrotniona, żeby dać sobie radę z tym zjawiskiem, które będzie się poszerzać, parkowania w złych miejscach, i bezpieczeństwem poznaniaków nie zajmie się w najbliższej przyszłości nigdy. Punkt trzeci. Kandydat Jaśkowiak mówi: oszczędność. Przeprowadzę audyt miejskich spółek i zlikwiduję te, których zadania się powtarzają. Gdzie jest ten audyt? Jakie spółki pan zlikwidował poza tą aferą z MRS? Punkt czwarty. Inwestycje. Zbuduję trasę tramwajową na Naramowice. Bez komentarzy. Punkt piąty. Naprawa błędów. Przywrócę podróżnym dworzec kolejowy, który obecnie jest jedynie dodatkiem do galerii handlowej. Do dziś brak jakichkolwiek działań w tej sprawie. Punkt szósty. Rozwój. Wprowadzę ulepszony system budowy ścieżek rowerowych. Panie prezydencie, malowanie czerwoną farbą na istniejących drogach i chodnikach to nie jest budowa. Rozwiązania wdrażane w Poznaniu urągają bezpieczeństwu i zdrowemu rozsądkowi. Jeden przykład. Skrzyżowanie Mostowej z Grobrą. Zderzenie rowerzysty jadącego z lewej strony kontrapasem z samochodem próbującym przeciąć Mostową w tym miejscu, gdy kierowca musi uważać na jadących z prawej dwoma pasami kierowców i w niewidoczny buspas jest tylko kwestią czasu. Ja apeluję, bo wprowadziliście to rozwiązanie jesienią, przed wiosną zmieńcie tam organizację ruchu, bo inaczej za ten wypadek będziecie odpowiadali wy. Ja jeżdżę tam codziennie, to jest po prostu katastrofalne rozwiązanie i musicie je zmienić nie z powodów politycznych. Chodzi o życie ludzkie. Punkt siódmy. Miejsca pracy dla młodych. Wspólnie z pracodawcami stworzą koalicję na rzecz zatrudnienia młodych ludzi. Gdzie jest ta koalicja? Na manifestacjach KOD-u? Punkt ósmy. Kandydat Jaśkowiak mówi, likwidacja korków. Rozpocznę budowę systemu parkingów typu parkuj i jedź na obrzeżach miasta połączonych szybkim transportem publicznym do centrum miasta. Pusty śmiech. Punkt dziewiąty, ostatni. Terminowość. Skończę z nieterminową realizacją inwestycji miejskich. No cóż, panie prezydencie, w tym roku mamy z grubsza licząc ćwierć miliarda inwestycji zaplanowanych i niezrealizowanych w 2017 roku. Do końca pańskiej kadencji, z uwzględnieniem fantasmagogii zapisanych na rok 2018, zbierze się łącznie około miliarda. Bo faktycznie, panie prezydencie, ten budżet jest rekordowy, jeśli chodzi o inwestycje, ale wynika to wyłącznie z tego, że przez poprzednie lata ich nie wykonywaliście. Szanowny panie prezydencie, ja jestem człowiekiem dociekliwym. Szukałem powodu. Dlaczego tak pan poległ? Oczywiście tych przykładów mogło być więcej, jak mówię, ograniczyłem liczbę, nie wspominam o mieszkaniach, o takich rzeczach, nie chodzi o to, żeby się czepiać. Nawet kupiłem książkę JJ. Starając się zrozumieć, co powoduje, że jest pan tak organicznie niezdolny do współpracy. Nie tylko z opozycją, której nijak w Poznaniu nie możecie określić mianem totalnej. My staraliśmy się współpracować. Proponowaliśmy współpracę na największych z możliwych warunków. Pan nawet nie jest w stanie ułożyć sobie współpracy ze swoim klubem. 200 poprawek Platformy Obywatelskiej jako narzędzie wymuszenia współpracy świadczy o tym wystarczająco dobitnie. Żadna retoryka tego nie przykryje. Ugiął się pan, wprowadzając je w większości do budżetu, ale i tak w większości pan nie zrealizuje. Części dlatego, że pan nie chce, a części? No właśnie. Dlaczego panu tak dramatycznie nie wychodzi? Gdy ukazała się książka JJ, to jakby oczywistym wydawało się, że jest to próba zdetonowania skandalików, które mogłyby panu zaszkodzić w kampanii wyborczej. Mnie się jednak wydaje, że myśl była głębsza. W obliczu katastrofy, jaką jest pana prezydentura oceniana w perspektywie realizacji obietnic wyborczych i skuteczności prowadzenia inwestycji, dla pana zweksowanie dyskusji na kwestię rodem z opery mydlanej byłoby tak de facto zbawienne. Na tym polu pan się czuje jak ryba w wodzie. Dlatego bez złudzeń, panie prezydencie, w kampanii wyborczej, która będzie się toczyć w nadchodzącym roku, nie będziemy rozmawiać o książce. Będziemy rozliczać pana z bałaganu, niekompetencji, chaosu, a te nowele zostawiamy panu. Ale do jednego akapitu się muszę odnieść. Pod sam koniec książki, na stronie 322 jest akapit. Precz z kaczyzmem. Sam tak krzyczałeś. Pyta dziennikarz. JJ odpowiada. I nadal uważam, że temu się trzeba było przeciwstawić. Ale dziś rozumiem, że wielu ludzi ten język mógł odstraszać. Przez cały czas się uczę. Okej, panie prezydencie. Zabrakło tylko słowa przepraszam i moglibyśmy iść dalej. Ale tego słowa zabrakło. Tyle, że kilkanaście dni temu na kolejnej demonstracji, bodajże w Warszawie, wzywał pan de facto do piętnowania członków PiS we wszystkich miastach. Jak pan chce to zrobić? Założyć nam opaski? Mimo to panu wybaczam, bo po przeczytaniu książki już rozumiem. Pan po prostu całe życie gra wyłącznie na siebie. Dla pana pozostali ludzie to tylko klocki. W grach RPG się mówi na takie postacie NPC, non-personal charakter. Tym jesteśmy dla pana my. Nie my pisowcy, nawet nie my radni. Tym są dla pana dziś wszyscy poznaniacy. I to jest podstawowa przyczyna katastrofy, jaką są 3 lata pańskich rządów. To jest przyczyna, że budżet miasta na rok 2018 w dziale inwestycje to zbiór opowieści z mchu i paproci. Prawdziwe sukcesy osiąga się tylko we współdziałaniu, a do tego pan jest niezdolny. Dlatego klub PiS nie poprze skrajnie nierealnego w założeniach i niewiarygodnego w możliwościach realizacji budżetu. My nie chcemy takiego prezydenta. Kolejny prezydent Poznania nie musi być z PiS, ale Poznań ma być dla niego celem, a nie środkiem do celu.
I kolejne wystąpienie klubowe w imieniu Klubu Radnych Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego, pan radny Tomasz Kajzer. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, goście dzisiejsi. To rzeczywiście bardzo ważna sesja. Ja postaram się skupić wyłącznie na budżecie. Poznański Ruch Obywatelski nie jest partią polityczną. Jesteśmy grupą osób, które starają się myśleć o mieście niezależnie od podziałów politycznych. Wspominają zawsze słowa prezydenta Kaczmarka, że rura jest apolityczna, a w mieście chodzi w dużej mierze o to, żeby to miasto funkcjonowało dobrze dla ludzi, którzy mają różne poglądy, ale żyją w jednym mieście i powinni żyć wspólnie i wspólnie się rozumieć. Proszę Państwa, ten budżet rzeczywiście jest budżetem tworzonym w dość komfortowych warunkach. Miasto Poznań korzysta z dobrej koniunktury gospodarczej, która jest w Polsce. I to dobra koniunktura gospodarcza, która jest w polskiej gospodarce, przekłada się także na budżety gmin. Przecież naszym głównym dochodem tak naprawdę jest udział w CIT-cie, a CIT zależy od koniunktury gospodarczej. I my z tego korzystamy. To jest więc budżet dość komfortowy, w którym można radykalnie zwiększyć wydatki. Pan prezydent z tego korzysta. W dużej mierze jest to przesunięcie inwestycji z lat poprzednich niewykonanych na ten czwarty rok. Więc na papierze wygląda całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o rozmach inwestycyjny, chociaż zaznaczmy, ostatnie 3 lata to okres bardzo dużego zwiększenia wydatków bieżących. Tutaj pan prezydent jest konsekwentny, mówił wyraźnie, że jego nie interesują duże inwestycje, tylko drobne, bo one są mieszkańcom potrzebne. Ja z tym bym polemizował. Wydaje mi się, że potrzebne są i drobne, i duże, kiedy patrzymy na układ drogowy miasta Poznania, który nie został zakończony, co wszyscy poznaniacy odczuwają. To brak dużych inwestycji boli, chociaż niektóre z nich pojawiają się na papierze jako obietnica na przyszłość. Być może tu się coś zmieni. Proszę Państwa, pan prezydent stwierdził, że to jest kwestia wybierania najważniejszych rzeczy. I rzeczywiście ta dyskusja pokazuje, co dla nas jest ważne. Ja czytając ten budżet miałem bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony to jest budżet, jak powiedziałem, dużych możliwości z uwagi na dochody, z drugiej strony, jeśli chodzi o wydatki, to miałem wiele wątpliwości, bo z jednej strony brakowało mi pozycji, które się nie znalazły. Część z nich była to w poprawkach odrzuconych przez prezydenta i trudno zrozumieć, dlaczego część z nich się nie pojawiła. O części spraw słyszymy chociażby dzisiaj na sesji. Myślę, że to jest też okazja i bardzo bym prosił, aby w odpowiedziach pana prezydenta na zapytania w tej części, to nie rzecz drobna, także radni dostali informację, jak to jest rzeczywiście, jeśli chodzi o dom pomocy społecznej prowadzony przez środki Serafitki. Rzeczywiście jedyny taki typu obiekt w Poznaniu dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Czy to prawda rzeczywiście, że planujemy w roku 2018 zmniejszyć dotacje w 2018? I nie mówmy, że nam brakuje pieniędzy, bo w tym budżecie są także wzrosty wydatków, które no, trudno zaakceptować, jeśli myślimy po gospodarsku o mieście. Proszę Państwa, w tym budżecie no, mamy takie wzrosty jak przykładowo na promowanie, koordynowanie, budowanie wizerunku miasta, czyli na de facto działalność informacyjno-propagandową. Kiedyś powiedzieliśmy, że połączenie promocji i biura prezydenta w jednym to jest już propaganda. Tu jest wzrost na poziomie około 500 000, ale czego on dotyczy? Z jednej strony promocja szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz promocja rynku pracy, coś na czym by mi zależało generalnie, tu jest spadek. Spadek prawie o połowę. Natomiast mamy wzrost na 230 tysięcy złotych, duże pieniądze, w wdrożeniu realizacji różnych kampanii promocyjnych i reklamowych. Mamy duży wzrost w innym punkcie, działalność konsultacyjno-informacyjna, wzrost o 24%. Dla osób nieznających budżetu są takie wydatki jak prowadzenie konsultacji społecznych, badanie opinii publicznych, przygotowanie materiałów informacyjnych prasowych dla dziennikarzy, konferencje prasowe poza urzędem, reklamy w mediach, monitoring mediów. Tu mamy duży wzrost. Mamy duży wzrost w pozycji obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta. Tutaj dla wyjaśnienia są dwie główne pozycje. To jest obsługa udziału władz miasta w uroczystościach, spotkaniach, wydarzeniach przyszłościowych oraz protokół dyplomatyczny. Tu mamy wzrost na poziomie 17%, czyli duże wzrosty dodajmy z poziomu tegorocznego już wysokiego.
Ja i tak nie zapamiętam.
Trudno nie zauważyć, że wchodzimy w rok budżetowy, ale no wyborczy. No ale wybory nie powinny być realizowane w oparciu o budżet publiczny, o podatki mieszkańców miasta Poznania, zwłaszcza kiedy brakuje nam środków na wiele potrzebnych działań w mieście. Ja nie będę Państwu wymieniał całej listy poprawek odrzuconych do budżetu. Te 500 poprawek zawiera bardzo wiele działań, które celowość jakby nie budzi wątpliwości, a uzasadnienie najczęściej, tak było w przypadkach naszego klubu, brzmiało nie z uwagi na brak dochodów. Tak na marginesie, na ostatniej sesji zająłem Państwu chwilę czasu, wskazując, że na przykład taka poprawka jak w zeszłej sesji, zwiększanie pod koniec roku środków na Teatr Polski na poziomie ponad ćwierć miliona złotych, z uzasadnieniem dodatkowa premiera. Powiedziałem, za chwileczkę będziemy mówić, dlaczego nie ma pieniędzy na ważne inwestycje i to dzisiaj się dzieje. Dzisiaj na sesji budżetowej, ile to poprawek usłyszymy, nie, celowa, potrzebna, ale nie ma pieniędzy, bo już je wydaliśmy. Czy rzeczywiście na rzeczy najpotrzebniejsze. Cieszy mnie oczywiście rozwój dróg rowerowych. Wnioskowałem o niektóre z nich. O część z nich zabiegam bezskutecznie, jak chociażby zakończenie drogi wzdłuż ulicy Koszalińskiej, ale liczę, że to się uda w końcu dopiąć. Ale pytanie, czy naprawdę, jeśli brakuje pieniędzy na dom pomocy społecznej, to w drodze autopoprawki w dniu dzisiejszym jednocześnie zwiększanie autopoprawką prezydenta o ćwierć miliona środki na stacje rowerów publicznych, czy to jest najpotrzebniejsze? Nie mówię, że to jest niepotrzebne, tylko czy to jest najpotrzebniejsze? Skala wartości, hierarchia, co jest dla nas ważne? Rower jest ważny, ale czy rzeczywiście aż tak ważny, jeśli nie ma pieniędzy na inne ważne potrzeby? Proszę Państwa, ten budżet budzi oczywiście wiele wątpliwości co do realności tych kwot. Ja przypomnę chociażby kilka przykładów. Ulica Browarna. Przykład daleki od mojego okręgu wyborczego, więc jakby nie zarzuci mi prywaty, ale przykładowo w 2015 było na to 10 milionów, w 2016 można było rozpoznać, ile potrzeba, kwota się powtórzyła. Nie wykorzystano, no ale w kolejnym roku 10 milionów. Kolejny rok, proszę Państwa, już 30 milionów, bo nie wykorzystano środków. W tym roku znowu wykorzystanie bliskie zero, ale mamy kwotę dokładnie 29 milionów 673 tysiące złotych, bardzo dokładnie. Są z nami mieszkańcy Szczeszyna. Oni dokładnie pamiętają, że w roku 2015 uzyskaliście Państwo obietnicę, że są pieniądze na rozpoczęcie wiaduktu Szczeszyn-Wola. 2,5 miliona zapisano w budżecie. W trakcie roku pan prezydent wnioskował o te pieniądze, poprosił Radę o wycofanie tych pieniędzy jako nie do wykorzystania w danym roku. Rozumiemy, pierwszy rok kadencji, uczymy się, rozpoznajemy miasto, każdy to zrozumie. W drugim roku zaplanowano 1 700 000. W trakcie roku pan prezydent wnioskował o te pieniądze, a w trzecim roku poprosił, żeby zdjąć te pieniądze, bo nie wykorzysta. To był rok 2016. 2017, aktualny rok. Na początku uchwalałem budżet, pan prezydent prosił o 1 700 000 złotych na ten wiadukt, a w lecie, w połowie roku dowiadujemy się, że kwota nie będzie potrzebna, zdejmujemy te pieniądze. Teraz pojawia się ta kwota po raz kolejny. Ja bym chciał wierzyć, że być może przysłowie do 4 razy sztuka w Poznaniu powinno mieć inną wersję, do 4 razy sztuka. I ja bym chciał dać tę szansę powiedzieć do 4 razy sztuka, panie prezydencie. Pan prezydent poinformował nas w ostatniej sesji ustami swojego zastępcy, że ta inwestycja będzie realizowana i to było w sposób wiarygodny już pokazane. Tylko to jest czwarte podejście. Liczymy, że za czwartym razem się uda. Zmieńmy to przysłowie dla potrzeb poznańskich na troszeczkę inną formułę. Ale nie mówmy o sprawnej realizacji inwestycji, kiedy przesuwamy na 240 milionów inwestycji niezrealizowanych i to nie, proszę Państwa, dużych inwestycji. To nie chodzi o wielkie wiadukty, to nie są trudne obiekty inżynieryjne na kilkaset tysięcy złotych. Mówimy o obiektach, o chodnikach, o ulicach lokalnych, o drobnych inwestycjach. Tu niewykonanie na dużą kwotę no, budzi poważne obawy, ale liczymy, że jak powiedziałem, do 4 razy sztuka. Państwa, zdaniem naszego ruchu, Polskiego Ruchu Obywatelskiego, istnieją duże rezerwy w tym budżecie. Naszym zdaniem część dochodów jest niedoszacowana i kilka przykładów. Według nas dochody w budżecie miasta z CIT-u, no można się spodziewać, że 2017 CIT wyniesie co najmniej 120 milionów. Zatem zakładając tak niewielki wzrost, wydaje się, że przyjęcie 125 milionów nie jest niewłaściwe. Tutaj plan jest bardzo ostrożny. Opłata komunikacyjna, patrząc na wykonanie półroczne na poziomie 16,1 milionów, wydaje się, że plan na poziomie 14,8 milionów jest jednak zaniżony, mimo uwzględnienia, że ta opłata może się zmniejszyć. Projekt o czynności cywilnoprawnych to jest ten dochód, który ma dużą dynamikę w okresie dobrej koniunktury gospodarczej. Zwrócę Państwu uwagę, że w 2015-2016 ten dochód wzrósł o około 25%. Uważamy, że można go było zapłacić bezpiecznie na poziomie 75 milionów, a więc znacznie więcej niż to jest obecnie. Karta podatkowa jest to co prawda malejący, tendencja ogólnopolska, jednak wydaje się, że przydatne wykonanie na 2017 1,9 jest prawdopodobne, a więc zaplanowanie na poziomie o 100 tysięcy więcej niż obecnie w budżecie jest uzasadnione. Zajęcie pasa drogowego, także uważamy, że wzrost na poziomie 1 do 1,9 miliona jest uzasadniony. Użytkowanie wieczyste według nas, zakładając, że na koniec tego roku, nie mam jeszcze tych danych, będzie na poziomie 38,5 miliona, to jest nasz szacunek naszego klubu, wydaje się, że poziom 40 milionów jest uzasadniony. Czy tak będzie? Zobaczymy, panie prezydencie, pod koniec roku będziemy mogli ocenić, kto jak planował budżet. Ja powiem tak, planowanie ostrożne budżetu ma swoje dobre strony. Łatwiej potem pokazać, że proszę państwa, nie liczyliście na to, a jest lepiej. Planowanie ambitne jest oczywiście trudniejsze i bardziej ryzykowne. I powiedziałbym tak, rzeczywiście w sytuacji, kiedy dużo pieniędzy w tym budżecie, pan prezydent przeznacza wydatki bieżące, które na pewno wykona, bieżąco się wykonuje, to planowanie ostrożne, powiedziałbym, z tego powodu ma pewne uzasadnienie, więc nasz klub to rozumie, aczkolwiek zwraca uwagę, że według nas jest to zbyt ostrożne. Nie rozumiemy, prosimy o wyjaśnienie, jak to się stało, że projekt budżetu staliśmy kilka tygodni temu zaledwie, nagle pan prezydent zwiększa dochody o 30 milionów. Co się wydarzyło w ciągu kilku tygodni, że dzisiaj w drodze poprawki mamy taki wzrost dochodów? Czy nie doszacowano dochody 3 tygodnie temu? Czy pojawiły się jakieś nowe okoliczności, które pozwoli pan prezydentowi radykalnie zwiększyć dochody budżetu miasta? Prosimy o wyjaśnienie. Prosimy także o siedzące dotyczące DPS-u, to już powiedziałem. I na koniec jedna kwestia. Proszę państwa, nasz klub postuluje od dłuższego czasu o prowadzenie Poznaniu bonu opiekuńczego. Uważamy, że sytuacja, w której miasto Poznań przeznacza kilkanaście milionów złotych na formę pomocy dla osób mających najmniejsze dzieci, pod jednym tylko warunkiem, że oddadzą dziecko do żłobka publicznego, jest po prostu idealizowaniem budżetu. Uważamy, że sprawiedliwy system polega na tym, że pieniądze powinny iść za dzieckiem do rodziców, a to rodzic powinien decydować, czy oddadzą dziecko do żłobka publicznego, czy będą je sami wychowywać. Są różne warianty i każdy jest dobry. Na tej sali padło stwierdzenie, że kobieta powinna iść do pracy, bo to jest zgodne z naszym poglądem na życie. Nasz pogląd jest inny. Uważamy, że to powinny same decydować i wybierać, a wsparcie powinno dotyczyć wszystkich kobiet. W związku z tym bardzo nam przykro, że nasza koncepcja bonu, który szedłby za dzieckiem, nie jest realizowana. Natomiast miasto Poznań kontynuuje wsparcie wyłącznie około 20% matek, które decydują się na uzyskanie pomocy warunkowanej oddaniem dziecka do żłobka publicznego. I to przez system konkursów, który budzi wiele kontrowersji, który uważany jest za niesprawiedliwy, ale to już jest inna kwestia. Żałujemy, że przez kilka lat ta propozycja naszego klubu nie została poddana rzetelnej, uczciwej dyskusji. Niestety to jest tak, że mówimy dużo o współpracy, o dyskusji, ale kiedy mówimy o konkretnych projektach, to tego partnerskiej dyskusji po prostu brakuje. Nasz klub nie będzie popierał tego budżetu, jak powiedziałem, dlatego, bo uważamy, że nie wszystkie pozycje, które tutaj są, zasługują na poparcie. Uważamy, że część ważnych pozycji dla miasta tutaj się nie znalazła, nie dlatego, że brakuje środków, ale dlatego, że niestety zwyciężył inny system wartościowania zadań najważniejszych dla miasta, z którym my się nie do końca zgadzamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wystąpienia w imieniu klubów radnych. Teraz otwieram debatę indywidualną i zgodnie z zapowiedzią najpierw poproszę o wypowiedzi gości, ale też proszę wziąć pod uwagę, że przed godziną 12.30 ogłoszę przerwę. Teraz proszę panią Dominikę Zenkę Podlaszewską o zabranie głosu. No to jej nie ma, a tu było jej zgłoszenie. Przepraszam bardzo. W takim razie proszę o zabranie głosu siostrę Barbarę Belchnerowską.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Pozwoliłam sobie już rozłożyć do zapoznania się, w jakiej sprawie chciałam tutaj zabrać głos i macie tam Państwo informację rozłożoną na swoich miejscach. Nie dla wszystkich może starczyło, ale chociaż wybiórczo. Ponieważ od 10 lat jestem dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, jak tu napisałam Państwu, jedynym tego typu domem w Poznaniu, a dom działa już od ponad 55 lat i tu nie jest sprawa jakaś ideowa, kościelna, partii takiej czy takiej, bo ja jestem ponad 30 lat w pomocy społecznej i przeżyłam różne ugrupowania. Tu chodzi o człowieka i zarówno słuchając pani tutaj przewodniczącej z SLD, jak i prowadzenia pana Tomasza Kajzera i innych radnych, widzę, że ta troska o człowieka jest we wszystkich ugrupowaniach i dlatego chciałam tutaj przed państwem wystąpić i poprosić o pomoc, ponieważ co roku przystępujemy do konkursu na prowadzenie tego domu i w zasadzie koszty, jesteśmy dla miasta no bardzo intratnym tutaj zleceniobiorcą, bo 70% utrzymania tego domu to jest właśnie dotacja Urzędu Miasta, 30% to są nasze środki własne, które oscylują około 900 tysięcy, plus w własnym zakresie remonty, inwestycje i tak dalej. W tym roku dlatego wystąpiłam, ponieważ trzeci rok z rzędu zawsze dostaję zaniżone koszty wynikające z tego, że podnosi się najniższa płaca krajowa. W tym roku, jak wiecie Państwo, będzie to, w przyszłym roku, przepraszam, będzie to 2100 zł i nie żądam żadnego cudu, 5000 na rękę i tak dalej. Żądam po prostu wsparcia dla tych osób, które u nas pracują. I tak jak napisałam tutaj Państwu, nie chodzi tutaj o osoby zakonne, bo nas jest tylko 20 pracujących w Domu Pomocy Społecznej. Liczba powołań też spada i nigdy nie będzie tak, że będziemy same ogarniały to. Natomiast zatrudniamy osoby świeckie, no, które no, niestety no, nie chodzą w habitach i muszą coś włożyć też do garnka przysłowiowego i w coś się ubrać. Dlatego te kwoty, które ja tu Państwu wypisałam, czyli kwota w tym roku, która by nam jakby satysfakcjonowała, to jest 421 811 na zielono, na odwrocie kartki zaznaczona, ponieważ w tym roku, w 2018, będzie już minus 217 581 w przystąpieniu do konkursu do roku ubiegłego, plus dodanie tych 100 zł wszystkim pracownikom daje nam taką kwotę. No niestety wiecie Państwo, że koszty pracownicze są w Polsce olbrzymie i dlatego ta kwota jest ponad 400 tysięcy. Mówię o tym, bo nie chcę tutaj Państwa zanudzać i wiem, że też tu Pan Przewodniczący mówił, że przerwa lada chwila. Zerknijcie tylko Państwo, że chodzi o taką kwotę jak 53 350 dla administracji i obsługi. Administracja też widzicie, że to jestem tylko ja jako dyrektor, główna księgowa i radca prawny, raptem 3 etaty, więc naprawdę oszczędzamy i robimy wszystko na ile to jest możliwe i nie naprawdę w 8 godzinach pracy, ale więcej. I ten zespół terapeutyczno-opiekuńczy, czyli pracujący bezpośrednio przy dzieciach i młodzieży. Chcę Państwu powiedzieć, że dzwoniłam do żłobków miejskich pytając, jakie są wynagrodzenia, bo to tak adekwatnie, tam dziećmi się zajmują zdrowymi, u nas chorymi, z tym, że u nas jest praca trzyzmianowa, weekendy, święta, czyli na okrągło, tak jak szpital, jak wszystkie jednostki pomocowe. Opiekunka w domu, w żłobku otrzymuje 2,5 tysiąca brutto plus 20% premii regulaminowej, nieuznaniowej, więc jak to się ma do 2050? Nie 550, u nas w Domu Pomocy Społecznej. Czyli kobieta, która nie ma premii i nie ma dodatku stażowego, dostaje na tak zwaną rękę, czyli netto 1370 zł. No przepraszam, ale to naprawdę jest karygodne za tak ciężką pracę i rotacja u nas jest olbrzymia, bo w tym roku tylko od stycznia zwolniły się 24 osoby z tego względu, że po prostu znajdują gdzieś pracę 200-300 zł więcej, no i bez pracy weekendy i święta. Jeśli Państwo byście chcieli jakiekolwiek jeszcze informacje, ja po prostu służę tutaj pomocą, ale chyba, że syntetycznie na tej kartce wszystko podałam i nie chciałabym tutaj Państwu przedłużać. Po prostu proszę o pomoc, bo słyszałam tutaj też wypowiedzi Pana Tomasza Kajzera, że pieniądze są w budżecie, tylko może trzeba je po prostu poprzesuwać. Dziękuję bardzo za udostępnienie mi głosu i jestem zaszczycona, że mogłam przed Państwem wystąpić. Bardzo serdecznie jeszcze raz za to dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz o zabranie głosu proszę Panią Przewodniczącą Rady Osiedla Szczeszyn, Panią Arletę Matuszewską.
Szanowni Panowie Prezydenci, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni i Szanowni Goście, a szczególnie serdecznie witam mieszkańców Szczeszyna, którzy przyszli pokazać, jak bardzo popierają nas w tej naprawdę niezmiernie trudnej, mozolnej pracy. Proszę Państwa, ja będę krótko. Panie Prezydencie, kiedy Pan w 2015 roku, Panie Jacku Jaśkowiaku, objął tą władzę, w tymże samym roku za Pana władzy podjęto uchwałę o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze Hezjoda Koszalińska. Ten teren jest terenem przeznaczonym głównie pod zabudowę wielorodzinną. Za Pana władzy podjęto decyzję, że największy obszar zabudowy wielorodzinnej zostanie przekazany pod budownictwo Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To spowodowało, że wzrost demograficzny i dynamika rozwoju tego osiedla jest niezwykle duża. Takiej dynamiki nie ma w żadnej dzielnicy tego miasta. Ja chciałbym Panu, Panie Prezydencie, powiedzieć, że jest taka sytuacja, że właśnie na Szczeszynie za chwilę powstanie, i to za chwilę naprawdę, czyli za rok albo za dwa lata, a najdalej za trzy, pojawi się ponad 2000 mieszkań. 2000 mieszkań to jest wzrost naprawdę prawie do następnych 10 tysięcy mieszkańców. 10 tysięcy mamy w tej chwili. Chcę powiedzieć, że można taką dzielnicę jak nasza porównać na przykład z Wolsztynem, który jest miastem powiatowym, który ma około 12 tysięcy mieszkańców. I co mamy w mieście Wolsztynie? W mieście Wolsztynie, Panie Prezydencie, mamy co najmniej 4 szkoły podstawowe, kilkanaście placówek zdrowotnych, kilkanaście żłobek i kilka przedszkoli. Natomiast w naszej dzielnicy mamy jedną szkołę, jedno przedszkole, maleńkie przedszkole dla 50 dzieci na Starym Szczeszynie i maleńkie dwie placówki zdrowotne. Nic poza tym. My nawet nie możemy realizować żadnych programów kulturalnych i korzystać z żadnych dotacji. I nie podjęto przez te 3 lata Pana działalności żadnych kroków, aby na działkach, które są przeznaczone pod realizację oświatową, podjąć próbę budowy kolejnej szkoły przy założeniu, że tak bardzo dynamicznie będziemy rozwijać Szczeszyn. Przerażenie nasze jest o tyle większe, że w tej chwili las dźwigów na terenie Szczeszyna stoi, bloki powstają, ZKZL za chwilę wybuduje nam kilkaset mieszkań, TBS-y wybudują ponad 1000 mieszkań, nie wspominam nawet o mieszkaniach, które realizują w tej chwili inwestorzy prywatni, natomiast nie podjęto żadnego kroku, aby w tym roku w budżecie, to znaczy mówimy o roku oczywiście 2018, żeby znalazła się chociaż jedna złotówka na projekt szkoły. Nie znajdujemy wytłumaczenia w tym, że ponieważ do dnia dzisiejszego nie uzyskano gruntów, którymi dysponuje Agencja Mienia Wojskowego, ponieważ na Szczeszynie dysponujemy drugą działką, która jest tej samej powierzchni, co działka przy ulicy Hezjoda, która również ma w swoim miejscowym planie zapis usługi i tażeż działka mogłaby na ten cel być wykorzystana. Skoro nie możemy dogadać się z Agencją Mienia Wojskowego, to podejmijmy krok, ponieważ wszyscy wiemy, że na Szczeszynie potrzebne są w tej chwili, na dzień dzisiejszy, już 2 szkoły. Potrzebne są już 2 przedszkola. kolejna szkoła przy tak intensywnym rozwoju będzie i tak potrzebna. Chcę jeszcze podkreślić, panie prezydencie, że Strzeszyn jest specyficzną dzielnicą, w której mieszka ponad 4000 mieszkańców z wojska. Tam naprawdę, oni naprawdę potrzebują trochę innej oferty, a co najmniej takiej, jaka jest w innych dzielnicach miasta. My nie jesteśmy w stanie im niczego zaproponować. Żadnego rozwoju sportowego, ani żadnego rozwoju kulturalnego. Niczego. Panie prezydencie, Strzeszyn został opuszczony, został zaniedbany, o Strzeszynie się nie myśli, a pan był dla nas nadzieją. Nie jest pan, zawiódł nas pan na każdym polu. Był pan dla nas nadzieją pierwszego dnia, kiedy pan został prezydentem, na pana bardzo liczyliśmy, a my nic, my po prostu nic. Moja rozpacz, kiedy staję przed państwem radnym, kiedy ja już od tylu lat występuję i tyle lat zabiegam o różne, o infrastrukturę społeczną, szczególnie infrastrukturę społeczną, a odzew jest żaden, to po prostu naprawdę można się przy tej intensywnej pracy społecznej zniechęcić, bo państwo w ogóle nie pochylacie się nad problemami rzeczywistymi. I tak to niestety wygląda. Ja już nawet nie chcę państwu pokazywać kolejnych slajdów, bo właściwie nie ma potrzeby, bo państwo wszyscy wiecie, jak wygląda stan demograficzny, wiecie państwo, że nam brakuje na dzień dzisiejszy 300 miejsc w przedszkolach, że my mamy szkołę pracującą na dwie zmiany. I jaki jeszcze argument mam przedstawić, żebyście państwo się pochylili nad tym, aby w budżecie w 2018 roku już znalazły się pieniądze na projekt szkoły. I to chyba wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu radnym, którzy zapomnieli dzisiaj kodów do aplikacji, proszę, żeby zgłosili się do pana Piotra Husejki. Teraz udzielam głosu panu Wojciechowi Bratkowskiemu, przewodniczącemu zarządu osiedla Strzeszyn. I to będzie ostatni głos przed przerwą.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni. Zostałem upoważniony przez zarząd osiedla, jak i również mieszkańców, aby wygłosić nasze stanowisko w sprawie skomunikowania osiedla Strzeszyn z resztą miasta Poznania. Uważamy działania dotychczasowe za działania skandaliczne. Z roku na rok są środki przenoszone, niewykorzystywane i nie są podjęte działania, które umożliwią jakąkolwiek realizację w przyszłości powiązania z pozostałą częścią miasta. Proszę państwa, przypominam po raz może już enty, że nie dojeżdża do nas karetka, nie dojeżdża straż pożarna, nie dojeżdża policja. To się skończy tragedią. Nie chcemy do tego doprowadzić i jako odpowiedzialny zarząd wnioskujemy o stworzenie bezkolizyjnego powiązania z osiedla Strzeszyn z resztą miasta. Jesteśmy jedyną taką częścią miasta, która jest tak zablokowana poprzez tory. Tak? Z każdej strony mamy przejazdy i nie mamy możliwości poruszania się w innych kierunkach. Nie ma alternatyw. Dlatego działania są tutaj niezbędne, natychmiastowe i o nie wnioskujemy. Proszę państwa, ale żeby powstał w perspektywie powiedzmy 3-4 lat wiadukt, to musimy mieć przygotowaną dokumentację na zaraz. To znaczy zagwarantować środki w budżecie, wykonać KPP, czyli koncepcję projektowo-przestrzenną i przystąpić o walczenie o środki na realizację tego przedsięwzięcia. Nie robi pan, panie prezydencie, od 3 lat nic w tym kierunku, tak? Nie mamy podstawowych dokumentów, które umożliwią realizację tego. Stąd jest oburzenie, niezadowolenie mieszkańców. Niestety muszę jako przewodniczący zarządu, jakiejś części też członek Urzędu Miasta, wystąpić z takim wnioskiem i z taką oceną sytuacji. Może trochę historii. Bardzo rozsądni ludzie w międzywojniu, czyli około roku 1934, już zaprojektowali wiadukt Golęciński. Przypominam, że miasto wtedy się kończyło na obrzeżach Parku Sołackiego. Już perspektywicznie projektowano w latach 40. budowę tego. Do dnia dzisiejszego, czyli powyżej 80 lat, nie mamy tego wiaduktu, tak? To nie są zaniedbania, to są zaniechania, to jest brak odpowiedzialności za rozwój miasta. Jeśli miałbym wnioskować o konkrety, tak, to poproszę o na przyszły rok o środki na projekt, tak, albo na KPP, tak żebyśmy mieli dokumenty umożliwiające rozpoczęcie tej inwestycji. Tak? My ich nie mamy. To, co teraz jest tworzone, jest dokumentem tylko i wyłącznie poglądowym, który nie stanowi podstawy o wnioskowanie o dofinansowanie. Także to po pierwsze. W drugie, Chciałbym, żeby w wieloletnim planie finansowym znalazły się realne środki na budowę tego wiaduktu. Wiceprezydent Wudarski, mam nadzieję, że potwierdzi, ile kosztuje tak naprawdę budowa tego wiaduktu. Proszę Państwa, to jest minimum 150 milionów, tak? To 35, które zostało zaplanowane, jest po prostu niczym. To jest dla nas na otarcie łez chyba, tak? Mamy to potraktować. Panie Prezydencie, sytuacja nabrzmiała już do tego momentu, że my już nie zgłaszamy postulatów. My jesteśmy na etapie palenia opon, protestowania, bo wszystkie pokojowe jakby formy żeśmy wykorzystali. Co roku składane wnioski do budżetu, co roku składane wnioski o przyspieszenie prac, o zagrożenia, o potrzebach i tak dalej, i tak dalej. I co roku spada to, są inne potrzeby, są inne priorytety. Chciałbym jeszcze przypomnieć może, żeby nie było tutaj dyskusji, że brakuje na to środków. Strzeszyn dla miasta Poznania jest kurą znoszącą złote jaja. Proszę Państwa, z tego terenu został wydrenowany w postaci sprzedaży aportów ponad 100-milionowy dochód. A w formie pieniężnej, inwestycyjnej na ten teren nie wiem ile wróciło, z 5, 6, tak? My nie domagamy się niczego wielkiego, podstawowej infrastruktury. Pytanie jest, panie prezydencie, jakie ma pan priorytety? Ja jako dobry gospodarz najpierw bym się zajął podstawami, które są podstawą funkcjonowania dobrego miasta, a następnie jego upiększaniem albo innymi inwestycjami, ale to nie jest mój wybór. Chciałbym jeszcze przypomnieć o takiej kwestii jak gwałtowny przyrost mieszkańców. To nie skutkuje może na dzisiaj, ale na jutro, ale zasiedlenie tych tysięcy mieszkań, które powstaną, spowoduje paraliż totalnej tej części miasta, a my będziemy na etapie projektowym, tak? A powinniśmy być na etapie budowy i o to mamy największe pretensje, tak? Przyjmuje pan zobowiązania niestety już nie na swoją kadencję. To też uważamy, że nie jest w porządku. Jeśli chciałby pan mieszkańcom pokazać swoją dobrą twarz, to bardzo poprosimy o podjęcie działań konkretnych teraz. Na zaraz, tak? Wpisanie pieniędzy, rozpoczęcia działań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W tej chwili ogłaszam przerwę do godziny 14 i wszystkich Państwa zapraszam do sali białej na spotkanie wigilijne i o godzinie 14 punktualnie zapraszam do sali sesyjnej na kontynuację.